Krzysztof Skowroński. Witam Państwa.
Poranek Radia Wnet, a właściwie nie na poranek Radia Wnet, a na dzień polityczny z Radiem Wnet, bo dzisiaj ostatni dzień, kiedy można mówić o wyborach, kiedy można mówić o polityce. Nie ostatni dzień oczywiście w historii, tylko ostatni dzień przed wyborami. Wybory w najbliższą niedzielę, otwarcie lokali wyborczych, zamknięcie 21 o godzinie 21, a nawet przed godziną 21 w niedzielę zapraszamy Państwa na wieczór wyborczy z Radiem Wnet. Będziemy opowiadać o tym, co wydarzyło się, krótko mówiąc, powiemy Państwu, jakie są wstępne wyniki, jakie są pierwsze komentarze, ale eksperci twierdzą, że tych wyników nie poznamy zbyt szybko, że ta przewaga, że każdy głos jest na wagę złota, każdy z nas może zdecydować o tym, kto będzie rządził Polską przez najbliższe 4 lata. Sondaże, o sondażach jeszcze będziemy mieli okazję w ciągu całego dzisiejszego dnia porozmawiać, co będzie się działo w radiu, a dużo się będzie działo, będziemy Państwu przypominać rozmaite wypowiedzi polityczne podczas tej kampanii wyborczej. Taki reportaż po godzinie 9:00 Hani Tracz będzie na temat właśnie taki, który zebrał i stworzył taką opowieść radiową o tym, co działo się w czasie, subiektywną opowieść radiową o tym, co działo się w czasie tej kampanii wyborczej. Łukasz Jankowski dociera do studia, Jakub Duszak dociera do studia, a ja Państwu powiem, co w dzisiejszych gazetach, bo już nie wszyscy z Państwa, pewnie mniejszość ma taki zwyczaj, żeby pójść do kiosku i zakupić gazety. Więc zaczynamy od Rzeczpospolitej. Z stawką są Europa, Wolność i Demokracja. To jest, nawet przywitam panią Barbarę Sochę, kandydatkę do Senatu z okręgu warszawskiego, tak ten okręg warszawski się nazywa?
Podwarszawski.
Dzień dobry pani, bardzo dziękujemy, że udało się przyjść tak wcześnie, z samego rana, bo dzisiaj ten ostatni dzień kampanii. Jak go pani spędzi w domu?
No nie, dzisiaj jeszcze nie, jutro w domu, a dzisiaj jeszcze na trasie spotkania z potencjalnymi wyborcami w Płocku. Odwrot Krajowisk Mazowiecki, to jest mój okręg, więc tam jeszcze można mnie dzisiaj będzie spotkać.
A jak pani ocenia te miesiące kampanii wyborczej?
Trudno mi ocenić to obiektywnie, bo to był dla mnie czas bardzo wytężonej pracy, ale dobrej pracy. To znaczy widzę bardzo dużo pozytywnych reakcji w spotkaniach z ludźmi. Widzę też oczywiście negatywne, ale cieszę się z tych możliwości rozmów. Wydaje mi się, że część niezdecydowanych wyborców, a nawet wyborców opozycji udało mi się przekonać. Siła argumentów jest jednak po naszej stronie. Takie mam przekonanie głębokie i tym bardziej to jest spotkanie.
A o tych nieprzyjemnych, czyli spotkała pani, no bo zarówno w Warszawie, ale też w okolicach Warszawy mieszkają ci, którzy nie lubią Prawa i Sprawiedliwości. Były takie spotkania?
Oczywiście, że tak. Myślę, że każdy, kto startuje, kto tam buduje i spotyka się z ludźmi, doświadcza negatywnych reakcji. Myślę, że w dużej mierze jest wynik tego, że żyjemy jednak w bańkach medialnych. I no, osoby, które czerpią informacje z jednego źródła, nie sprawdzają tych informacji i to mają bardzo dziwne wyobrażenia. Słyszałam bardzo różne historie i aż zadziwiające, że ludzie wierzą w taką propagandę.
To zanurzmy się.
Jednej stronie, czyli w czymś, co pewno pani nazywa bańką informacyjną. Na przykład dzisiejsza Rzeczpospolita, pierwsza strona, Bogusław Chrawota. Stawką są Europa, Wolność i Demokracja. Myśli pani, że redaktor naczelny Rzeczpospolitej myśli w tym momencie na temat Prawa i Sprawiedliwości, czy na temat opozycji?
No podejrzewam i zgaduję, że na temat opozycji, natomiast rzeczywiście stawką jest Europa, Wolność i Demokracja. Ja się z tym zgadzam. bez wygrania wyborów będziemy mieli najprawdopodobniej bardzo daleko idące zmiany traktatowe w Unii Europejskiej, dlatego że nasza opozycja,
każda formacja, która chociażby dzisiaj jest reprezentowana w parlamencie,
które Komisja Europejska przygotowuje, od paktu migracyjnego zaczynając, na tych projektach dotyczących zmian w traktatach europejskich kończąc, i stąd tak bardzo Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej zależy na tym, żeby to Donald Tusk wrócił do władzy.
Z Jackiem Sariuszem Wolskim po godzinie 8 będziemy rozmawiać, bo my zajęci jesteśmy kampanią wyborczą, a w Europie, w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej, w rozmaitych podkomisjach trwają prace nad centralizacją Europy, trwają prace nad tym traktatem na temat migracji. To się nie zatrzymało.
To się nie zatrzymało i to się nie zatrzyma, tym bardziej jeżeli tutaj po naszej stronie ten opór i to weto, które pan premier Morawiecki postawił w Grenadzie, będzie, jeżeli tutaj po naszej stronie będzie zmiana stanowiska. Widzimy, jakie są te projekty. Te projekty są przerażające. Ja też miałam okazję z panem posłem Sariuszem Wolskim na ten temat rozmawiać niedawno i przyznam szczerze, że jako osoba, która jest bardziej skupiona na polityce naszej wewnętrznej, społecznej przede wszystkim, też nie śledziłam aż tak szczegółowo tego, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, a te projekty są zatrważające. Likwidacja weta, prawa weta, to jest, można powiedzieć, tylko wierzchołek góry lodowej, bo w tych zmianach traktatowych są przewidywane przesunięcia w bardzo wielu obszarach kompetencji z krajów członkowskich na Unię Europejską. To jest koniec jakiegokolwiek decydowania o tych obszarach, o tym, co się dzieje w tych obszarach.
Domagamy się wyborów równych i uczciwych, wolnych od politycznych czy medialnych manipulacji. Czy wybory z 15 października takie są? To cytuję Bogusława Chrobotę. Mamy w tej sprawie poważne wątpliwości. Idąc w tym roku do urn, większość z nas ma uzasadnione przekonanie, że waga tych wyborów jest szczególna. Takie przekonanie też pani ma.
Tak, oczywiście. Zresztą ja obserwuję też kampanię, po raz pierwszy kandyduję, więc też trochę inny mam punkt widzenia. Między innymi to, że jak bardzo są niszczone nasze materiały wyborcze. Tak? W moim przypadku była sprawa, którą zgłosiliśmy zresztą na policję, bo na gorącym uczynku złapaliśmy osoby, które kradły moje banery. Czyli ktoś po prostu zamówił, ktoś musiał zlecić, no bo nie wierzę, że zwykłe chuligaństwo, które zwykle kończy się pomalowaniem czy zniszczeniem, no raczej ludzie nie kolekcjonują w bagażnikach samochodów czy ichś banerów tak po prostu.
Cytujemy dalej, bo jeszcze mam dla pani niespodziankę, bo gazeta, potem jest Gazeta Polska, potem jest nasz dziennik, potem jest Gazeta Wyborcza. I przywitam Łukasza Jankowskiego. Dojeżdża z Podkowy, czasami jest ciężko, szczególnie wtedy, kiedy śnieg pada, ciężko dostać się do studia Radia Wnet. Dzień dobry, panie
redaktorze. Najgorzej od kiedy zaczęły się wszystkie projekty kolejowe i dworzec zachodni jest remontowany. Do tej pory się upiekało, ale teraz WKD też padła ofiarą tego remontu. I
ale to było
dłużej.
Dobre usprawiedliwienie do dnia, w którym Łukasz Jankowski nie pochwalił się, że ma prawo jazdy. Teraz ma prawo jazdy. Samochody nie jeżdżą po torach. Chciałeś po torach przyjechać do radia.
Ale dbamy o klimat, prawda? Wszyscy.
Szczególnie o klimat w naszym studio. Będziemy wybierać między praworządnością, demokracją, a ich brakiem. Ten wybór ma przełożenie na gospodarkę, mówią ekonomiści. Słyszy pani.
Tak, no tutaj praworządność, demokracja. Mówimy o takich bardzo, bardzo ważnych sprawach. Wystarczy spojrzeć na to, jakie mamy podejście, czy jak opozycja traktuje ten najwyższy akt związany z demokratycznym państwem, czyli referendum. I strach przed referendum, które będzie wiążące dla naszych następców, czy dla nas, jeżeli wygramy, głęboko w to wierzę i taką mam nadzieję. Natomiast to referendum jest niebezpieczne właśnie również z tych powodów, o których rozmawialiśmy, powodów związanych z tym, co się dzieje w Unii Europejskiej. Referendum ma tą ciekawą cechę, że jest zaraźliwe. Jest zaraźliwe w tym znaczeniu, że już inne kraje, obywatele w innych innych krajach unijnych dopominają się właśnie też o taką możliwość demokracji, jaka jest na razie jeszcze w Polsce i mam nadzieję, że tak zostanie.
Nie dla eksperymentów w sprawie imigrantów. Prawo i Sprawiedliwość wygrało w sądzie z Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Helsińską Fundacją Praw Człowieka, które na ostatniej prostej chciały prawnie zakazać mówienia o tym, że pakt migracyjny zakłada przymus relokacji nielegalnych migrantów. Właściwie z taką sprawę skierować do sądu. To jest pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie. To jeszcze powiem, PiS zachęca do referendum i ostrzega przed opozycją. Referendum jest o Polsce. Pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie. Z kolei nasz dziennik na pierwszej stronie, Zbigniew Ziobro. Walka o suwerenność, żeby rozwiązać problem migracji. Nie ma co liczyć na Unię Europejską. Unijni urzędnicy, łamiąc traktaty, będą wymuszać na nas przyjmowanie nielegalnych migrantów. O tym przed chwilą żeśmy mówili.
I jeszcze najlepsze na koniec.
I najlepsze na koniec. W ogóle dzisiaj były i piątkowa, i sobotnia Gazeta Wyborcza była w moim kiosku. Sobotnia Gazeta Wyborcza. Właściwie taki, no bo nie można agitować, więc jest taka kaczuszka, którą dzieci się bawią w wannie, która płynie po takim oceanie, odpływa po morzach. Ta kaczuszka odpływała, ale dzisiaj pierwsza strona jest taka, pokażemy, bo to jest też i pani
do kamery.
I do kamery, tak. I tak jest ładna.
Możliwa jest Polska, w której
Barbara Socha, przypomnę, kandydatka do Senatu. To się nazywa z Wianuszka Warszawskiego?
Nie, to jest Senat okręg 41.
Okręg 41, południowy Obwarzanek.
Czyli Obwarzanek, nie
ale
Wianuszek.
Ale południowy, bo w Senacie to jeszcze ma znaczenie.
A kto ale jest powiat pani pruszkowski.
Tak, kto jest pani konkurentem?
Mam trzech konkurentów. To jest Michał Kamiński, który reprezentuje Pakt Senacki. To
dawniej
jest
Prawo i Sprawiedliwość.
Tak,
a dawniej ONR jeszcze na początek.
Łukasz Malczyk z Bezpartyjnych Samorządowców i Paweł Walo z Konfederacji.
A są jakieś, czy pewno nie ma takich sondaży, które by mówiły o preferencjach w tym okręgu wyborczym?
No możemy mówić o tym, jak wyglądały poprzednie wybory, tak, w tym okręgu. Więc tutaj oczywiście w ramach Paktu Senackiego w poprzednich wyborach wygrał Michał Kamiński, ale w jeszcze poprzednich, gdzie było sześciu kandydatów, wtedy wygrał nasz kandydat, był wtedy senatorem pan Konstanty Radziwiłł.
Tak.
Ale to już dawno tam.
Tak, tak było. Ta emocja wyborcza przed nami. To tylko zacytuję gazetę i już Łukasz Jankowski zacznie zadawać te swoje dociekliwe pytania. Możliwa jest Polska, w której zwyciężymy. No jest możliwe. Pani się z tym zgadza. A teraz tak. Złoczyńców rozliczymy i się pojednamy.
No to jest dziwna obietnica wyborcza naszych oponentów. Nie wiem, co zrobią z rozliczeniami. Widzę, patrzę też na konkrety, chociażby konkrety te ogłaszane przez Donalda Tuska, to myślę, że te konkrety, w które wierzę, to są te, które się zaczynają od słowa zlikwidujemy, tak? Więc i tych konkretów, które zlikwidują coś, co zbudowaliśmy, jest całkiem dużo. Natomiast pojednanie z tamtej strony absolutnie nie wierzę, dlatego że ten program jest oparty, program opozycji jest oparty na nienawiści do PiS-u, więc tutaj pojednanie nie wiem z kim. Być może z Unią Europejską i z przywódcami, którzy dzisiaj czekają bardzo na to, żeby władza w Polsce się zmieniła.
Takie pojednanie już w Polsce raz było, kiedy rządził Donald Tusk. Było głębokie pojednanie między Polakami. I na drugiej stronie Gazety Wyborczej jest stanowisko Gazety Wyborczej. Szczęśliwej Polski już czas. Na tym kończę pierwszy przegląd prasy. Jest godzina 7:19. Łukaszu.
To teraz parę pytań do pani minister od kobiet. Zacznijmy, bo kobiety stały się wartością polityczną. Opozycja do kobiet bardzo często się odwołuje i liczy, że to kobiety właśnie będą tą grupą społeczną, która pomoże PiS odsunąć od władzy. Dlaczego?
Myślę, że tak. To znaczy myślę, że kobiety są ważne, są bardzo ważne, dlatego że wśród kobiet mamy chyba największą grupę osób jeszcze niezdecydowanych, więc to jest ta grupa, o którą teraz opozycja walczy. Natomiast w moim przekonaniu nieskutecznie, dlatego że sprowadzanie oczekiwań kobiet czy praw kobiet do tematów związanych z aborcją i w zasadzie niczym więcej, no, oznacza, że świadczy o tym, że opozycja kompletnie nie wie, czego pragną kobiety.
Ale za tym kwestią aborcji stoi cały pakiet emocje bezpieczeństwa. Na przykład to nieraz się spotyka, chcę być bezpieczna, chcę mieć pewność, że moja ciąża będzie bezpieczna, że w ogóle będę bezpieczna, i to wydaje się trafiać, zwłaszcza do młodych kobiet.
To być może to trafia, tak. Natomiast ja powiem w ten sposób. Ja się bardzo dużo spotykam z kobietami z różnych środowisk czy z różnych obszarów działalności, bo z jednej strony ciągle mam duży kontakt z osobami bardzo aktywnymi zawodowo, z kobietami biznesu. Prowadzę taki projekt Firma Przyjazna Rodzinie i spotykam się najczęściej z zarządami, z dyrektorami do spraw kadr, którzy zarządzają właśnie zasobami ludzkimi. I z tymi osobami rozmawiam o tym, czego potrzebują kobiety jako kobiety pracujące. I to daje mi ogromną też wiedzę aktualną, tak jak to wygląda dzisiaj, chociażby w dużym mieście, jakim jest Warszawa, które na pewno jako rynek pracy ma swoją specyfikę, czy właśnie ten obważanek warszawski, a z drugiej strony spotykam się również z kobietami młodymi, z kobietami, które dzisiaj są, które zostały mamami, które są na urlopach macierzyńskich wychowawczych, które wracają do pracy po tych przerwach macierzyńskich i które jakby są właśnie tymi, do których te komunikaty, przekazy opozycji powinny trafiać, no i widzę, że nie trafiają. Tak? Wiemy, na czym zależy kobietom. Kobiety chcą móc łączyć swoje życie zawodowe z życiem rodzinnym. Kobiety chcą wychowywać dzieci i chcą to robić w sposób taki, który jest dla nich komfortowy, nie oznacza pracy na 3 etaty na przykład.
Bo pani minister w rządzie zajmuje się demografią i polityką prorodzinną. Patrzę na 100 konkretów. Wiem, że teraz dużo jest emocji, ale może od propozycji programowych zaczniemy. 100 konkretów to są propozycje Platformy. Oczywiście punkt 9. W ogóle wpisałem hasło kobieta do tych 100 i wyszło mi 4 razy. Zobaczymy, co to są za postulaty. Punkt 9. Aborcja do 12 tygodnia ciąży będzie legalna, bezpieczna i dostępna. Żaden szpital działający w ramach NFZ nie będzie mógł zasłonić się klauzulą sumienia i odmówić zabiegu. Decyzja musi należeć do kobiety. To jest propozycja Platformy.
No tak, to jest propozycja, którą znamy od wielu lat. Społeczeństwo nasze jest społeczeństwem, które chce chronić życie. Także tutaj my nie mamy żadnych wątpliwości, że to jest absolutnie zła propozycja. Nie ma czegoś takiego jak bezpieczna aborcja. Aborcja kończy się śmiercią dziecka, więc nie mamy tu żadnej mowy o jakimś bezpieczeństwie. Przypomnę przy tej okazji, że dzisiaj zgodnie z naszym prawem aborcja jest dopuszczalna między innymi w tej sytuacji, w której jest zagrożone zdrowie lub życie kobiety, więc wszelkie insynuacje, czy więc wręcz stwierdzenia, że nasze prawo dzisiaj zagraża bezpieczeństwu kobiet, no jest działaniem w złej wierze, tak? Bo
są też inne propozycje, zapewnimy bezpłatne znieczulenie okołoporodowe, zapewnimy pełen dostęp do darmowych badań prenatalnych. To są postulaty, pod którymi pani się podpisała.
To
wspólne
są postulaty,
dla
które
koalicji.
Świadczą o tym, że opozycja nie wie, jaka jest rzeczywistość. Świadczenie, znieczulenie porodowe mamy w Polsce od wielu lat i nasze standardy opieki okołoporodowej, które zostały przyjęte dobrych kilka lat temu, to są jedne z najlepszych standardów na świecie. Natomiast rzeczywiście jest problem z ich realizacją, ale ten problem nie wynika z tego, że my zakazaliśmy, czy nie wprowadziliśmy znieczulenia okołoporodowego. Ten problem wynika z dostępnością anestezjologów w Polsce. My dzisiaj mamy niedobór lekarzy w Polsce, szczególnie z niektórych profesji, takich jak anestezjolodzy. I nad tym pracujemy między innymi, czy przede wszystkim
czyli
zwiększając liczbę...
Czyli Platformy tego nie zmieni skokowo.
Ale absolutnie, że nie, bo to na papierze można napisać wszystko, tak?
To jeszcze już dwa razy słowo kobieta pojawia się przy okazji rozliczenia policjantów i komendanta głównego za zabicie kobiet. Platforma będzie rozliczać, ale jeszcze kobieta raz się pojawi. To będzie ostatnie pytanie o program Platformy. Wspieramy kobiety wracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka w ramach programu Aktywna Mama. Wypłacimy 1500 miesięcznie na opiekę nad dzieckiem, tak zwane babciowe. Słynny pomysł
tak,
babciowego.
To dziękuję za to pytanie, bo to jest kolejny przykład tego, że osoby, które formułowały te postulaty, no nie wiedzą, jaka jest rzeczywistość. My wprowadziliśmy w zeszłym roku rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli właśnie 1000 zł przez rok albo 500 zł przez dwa lata nie na babciowe, nie dla kobiet, które wracają do pracy, dla wszystkich kobiet, których dzieci kończą rok, czyli kończą urlop macierzyński i dajemy tu całkowitą wolność wyboru, w jaki sposób te środki wykorzystać.
Proszę, bo to jest różnica między wami a opozycją. Opozycja mówi 800 plus tylko dla pracujących, to Kosiniak-Kamysz. Platforma mówi 1500, ale tylko dla tych, którzy będą pracować, a wy chcecie dawać wszystkim. Rozdajecie socjal, a oni chcą aktywizować.
My prowadzimy nowoczesną politykę społeczną, która w przypadku wspierania rodzin jest pewnym transferem dochodów do osób, które wychowują dzieci, które ponoszą dzisiaj ogromne koszty związane z wychowywaniem dzieci. Szczególnie wiemy o tym, że zupełnie co inne są koszty rodziny czy pary bezdzietnej. Inne są koszty, kiedy mają jedno dziecko, jeszcze inne, kiedy mają dwoje, troje lub więcej dzieci. I to jest polityka społeczna, która dzięki której te dochody możemy wyrównywać. Ograniczanie ich na przykład do pracujących. A co w przypadku, kiedy pan premier polskiego bezrobocia wróci do władzy i będzie właśnie próbował walczyć z niewielką już inflacją przez to, że doprowadzi znowu do kilkunastoprocentowego bezrobocia. Wtedy te wszystkie osoby, które stracą pracę, stracą również świadczenia. Taka jest filozofia opozycji. My się na to oczywiście nie zgadzamy.
Biegnij albo giń. Jest taka logika. To teraz albo wracamy do polityki wyborczej senackiej, albo pan redaktor jeszcze jakieś pytanie z gazety wyborczej.
Mam rozmaite pomysły, Łukaszu, o których nawet ci się nie śnił, ale zacytuję, bo tak wczytuję się w ten stanowisko Gazety Wyborczej i tak sobie, no proszę bardzo, proszę zapiąć pasy. Demokraci przegrali w 2015 roku, przegrali w 2019. Jeśli przegrają teraz, w 2023 czeka nas już czysty autorytaryzm. W barwach? W jakich barwach? No, jakie mogą być barwy tego autorytaryzmu? To pytanie zarówno do pani minister, jak i do Łukasza.
Pani minister. Znaczy,
ja myślę, że...
Jakie to mogą być barwy?
Ja myślę, że tutaj media z drugiej strony przygotowują się do przegranej, przygotowują się do tłumaczenia.
Zgaduję, to ja bym zgadywał katolicko-narodowe.
Nie. Barwy będą rosyjsko-turecko-węgierskie.
Tego byśmy chyba nie zgadli, przyznaję. Nie, opozycja będzie musiała się jakoś wytłumaczyć przed swoimi wyborcami z kolejnej przegranej. Ja się spodziewam też podważania w ogóle wyniku wyborczego.
Nie tak. Będzie już więcej wolnych wyborów.
To będzie oznaczało, że wybory zostały sfałszowane i tak dalej. No w jakiś sposób trzeba wytłumaczyć sobie tę porażkę. No jaka jest demokracja, my widzimy. No ja już wspominałam o tym, mamy referendum i to referendum, szanowni państwo, jest ogromnie ważne. Ono ma wagę absolutnie międzynarodową i nie tylko dla nas jest ważne jako Polaków, ale też dla tych wszystkich obywateli innych krajów, którzy dzisiaj nie mogą się wypowiedzieć w takiej sprawie, czy na przykład chcą nielegalnej imigracji w swoich krajach.
To już na koniec do Senatu. Naszym gościem Barbara Socha, kandydatka do Senatu, ten południowy obwarzanek, czyli powiat otwocki, powiat piaseczyński, powiat pruszkowski, powiat grodziski. Lat temu 4 pani minister wspomniała, PiS przegrało ten mandat. Konstanty Radziwiłł wyraźnie przegrał z paktem senackim z Michałem Kamińskim. 42% miał Konstanty Radziwiłł, 58% miał Michał Kamiński, ale wtedy było dwóch dżentelmenów, a teraz jest trzech dżentelmenów i jedna pani. Sytuacja jest inna. Wierzy
sytuacja
pani
jest
w
trochę inna.
Tego
ja wierzę w mądrość Polaków. Spotykam się bardzo dużo z wyborcami, z mieszkańcami tych powiatów. Nie widać tam aktywności pana senatora przez te całe 4 lata.
Ale rekordy powiesił.
Trochę tak, natomiast ja powiem w ten sposób. Mamy w tym, te powiaty są szczególne w tym sensie, że to jest obwarzanek dookoła dużego miasta. To są takie tereny w Polsce dookoła dużych miast, gdzie jest bardzo duży napływ ludności, gdzie ciągle przybywa młodych, przybywa dzieci i tam samorządy muszą być bardzo sprawne, żeby nadążać z rozbudową infrastruktury. Mam nadzieję, że nasi wyborcy to widzą. Widzą różnicę między tym, jak się zmienia sytuacja chociażby w Otwocku czy w Grodzisku Mazowieckim, a jak wygląda w Piasecznie, gdzie ja osobiście się spotykałam z panem burmistrzem Piaseczna nie tak dawno, dlatego że nie mieściło mi się w głowie, jak miasto, które jest największym miastem w tym okręgu, które ma bardzo dużo młodych rodzin, nie ma ani jednego publicznego żłobka, a my w ramach programu Maluch w tym roku zaproponowaliśmy samemu miastu Piaseczno 12 milionów złotych na budowę pierwszego publicznego żłobka i pan burmistrz z tych środków nie skorzystał. Co więcej, dzisiaj jadę do Otwocka, gdzie jest otwierany żłobek, który został już wybudowany i jest oddawany do użytku z tej samej edycji Malucha, czyli ze środków, które pan prezydent Otwocka otrzymał w tym roku od rządu.
To już na koniec pytanie, bo trochę myśmy wszyscy skreślili ten senat, że tutaj się ta większość odtworzy, no ale właśnie jest ta zmiana. W pani okręgu, w wielu innych okręgach są i bezpartyjni samorządowcy, i jest Konfederacja. To zmienia obraz bitwy o senat?
Ja mam nadzieję, że tak, bo to są głosy, które się rozłożą. Widzimy też, widzę wiele osób, które z różnych powodów nie chcą na nas głosować, ale absolutnie nie wyobrażają sobie głosu na Pakt Senacki i na Michała Kamińskiego.
I to jest, zobaczymy, czy teraz mówi się o kobietach. To jedyna kobieta jako kandydatka w okręgu 41, Barbara Socha. Panie redaktorze, pan rozpoczął, to pan musi spuentować.
Bardzo serdecznie dziękujemy, ale pani minister może zostać z nami, bo teraz zacytujemy...
Ostatni dzień kampanii, nie wiem, czy jest czas.
Czasu mamy do 24. Łukasz jest bardzo dobry z matematyki, potrafi szybko od policzyć. 24 odjąć 7.
To nie jest takie proste.
To prawda, że to jest skomplikowane,
przygotowałem dla nas wczorajsze orędzia, nie wiem, czy...
Orędzia?
Orędzia były dwa
wczoraj. Ten naprawdę niepoprawny politycznie. No ja... Poczekaj, bo tu się kończy demokracja. Jeśli przegrają teraz, co innego powiedział marszałek, czeka nas już czysta autorytaryzm w barwach. Nie będzie więcej wolnych wyborów. Będą ich państwo, ich sądy, ich szczujnie, ich policja polityczna, ich pegazusy, ich pałki teleskopowe, ich umieralnie dla kobiet, ich faszystowskie bojówki, ich kultura, w cudzysłowie, szkoła. Państwowa religia.
Z kulturą się spotykamy na co dzień na ulicach i myślę, że można by o tym dużo mówić. Ja powiem, że oni... wśród konkretów Platformy jest jeszcze, pan redaktor nie wspomniał, ale jest coś takiego jak likwidacja NIW-u, likwidacja wszystkich instytutów, które zbudowaliśmy i myślę, że to są te obietnice, w których spełnienie można wierzyć, bo one są akurat bardzo łatwe i na rękę. Zostaniemy z organizacjami pozarządowymi, tylko tymi, które są sponsorowane z Berlina, bo tych naszych polskich już nie będzie.
Muszę powiedzieć, że przeszedł 500 tysięcy ludzi, czy 300, czy 200, czy ileś tam tysięcy ludzi przeszło ulicami Warszawy, policjanci grzeczni, żadnej prowokacji. Sami mówią, marsz szczęśliwych ludzi. No to jeżeli są szczęśliwi, to są szczęśliwi akurat w tej Polsce, w której żyjemy. A kiedyś było tak, że marsze były bite, były prowokacje policyjne. Były pałki, był gaz na ulicach Warszawy, ale to wszystko zarządów tych, którzy kochają demokrację i media, jakie były wtedy.
Dobrze, jeżeli mogę jeszcze słowo na koniec o policji, to dzisiaj, kiedy tutaj jechałam do studia, zetknęłam się z obrazkami z Paryża, gdzie dzisiaj policja nie radzi sobie z propalestyńskimi demonstrantami w Paryżu, chociaż Francja zakazała tych demonstracji tam. policjanci zostali otoczeni i w zasadzie nie wiem, czy w sposób demokratyczny mają coś tam do powiedzenia, ale takich obrazków, powiem szczerze, w Warszawie ani w żadnym innym polskim mieście ja bym nie chciała oglądać.
To jest też element...
No to tej... zacytujmy te orędzia, Łukaszu, bo no patrzę, jest 7.34.
Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej odpowiedzialna za strategię demograficzną, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, życzę dobrego dnia wszystkim.
Do Senatu, okręg 41, a my zaczniemy, żeby było kulturalnie, od pana prezydenta. Fragment wczorajszego orędzia Andrzeja Dudy.
Drodzy rodacy, szanowni państwo, dziś demokracja w Polsce jest silniejsza niż kiedykolwiek. Polacy wiedzą, że to właśnie od ich głosów zależy przyszłość naszej ojczyzny. Wyrazem tego przekonania jest liczny udział w wyborach. Apelowałem o to już wielokrotnie i jestem dumny z tego, że 4 lata temu w wyborach parlamentarnych zagłosowało blisko 62% uprawnionych, najwięcej od 30 lat, a 3 lata temu w wyborach prezydenckich ponad 68% uprawnionych. Taka frekwencja, takie zaangażowanie obywateli daje niezwykle silny mandat do prowadzenia polskich spraw. Dlatego głęboko wierzę, że to również będą wybory pod znakiem rekordowej frekwencji, że uda się poprawić wynik sprzed 4 lat, a nowy parlament będzie miał silny mandat do powołania stabilnego rządu, który będzie dobrze reprezentował interes Polski i Polaków. To ważne, żeby współpraca między prezydentem a przyszłym rządem była sprawna i skuteczna. Nie możemy sobie dzisiaj pozwolić na kłótnie, awantury i chaos. Szanowni państwo, drodzy rodacy, idźmy na wybory. Namawiajmy rodzinę, przyjaciół, znajomych, niezależnie czy ktoś mieszka na wsi, w małym, średnim czy wielkim mieście. Polska jest jedna, a głos każdego obywatela jest tak samo ważny. To jest właśnie istota demokracji. Polska jest naszym wspólnym domem i to od nas zależy, jak będzie wyglądać.
I tak powiedział wczoraj w orędziu, takim wyborczym orędziu, prezydent Andrzej Duda, ale takie samo, chociaż nie tożsame, też wyborcze, ale zupełnie innej treści orędzie tuż po panu prezydencie wyemitowały telewizje. To było orędzie marszałka Senatu.
Dlatego te wybory są tak ważne, gdyż zdecydują na lata, czy pozostaniemy w Unii Europejskiej i odzyskamy nasze należne miejsce we wspólnocie Zachodu, czy też coraz mocniej będziemy dążyć w kierunku wschodnich dyktatur z dramatycznymi tego skutkami dla nas wszystkich. A to właśnie państwa Unii stanowią większość krajów tworzących NATO. Zatem wyprowadzenie nas z Unii Europejskiej dramatycznie osłabi także nasze bezpieczeństwo, zarówno gospodarcze, jak i militarne. Drodzy rodacy, wolność, bezpieczeństwo i zgoda narodowa nie przyjdą same. One wymagają naszego wysiłku i zależą od nas. Od tego, czy każdy z nas w niedzielę zagłosuje za tym, by zatriumfowała demokracja i normalność, by prawa kobiet były znów szanowane, a nasze dzieci i wnuki mogły żyć w kraju otwartym, tolerancyjnym i bezpiecznym.
I bezpiecznym kraju. I oczywiście swoje orędzie zapowiedział pan marszałek jak, żeby to cytować, muszę sięgnąć po gazetę wyborczą, bo nie chyba bez chyba nie przypadek, że ostatnie słowa brzmiały tak samo jak pierwsze słowa stanowiska manifestu wyborczego gazety wyborczej Szczęśliwej Polski. Już czas, tak zakończył swoje orędzie marszałek Senatu pan Tomasz Grodzki.
A w Poranku Wnet już czas na Artura Sobonia, wiceministra finansów, z którym spacerowałem po bazarze w czasie Odysei Wyborczej, po bazarze w Lublinie. Dzień dobry, panie ministrze, dzień dobry, panie kandydacie.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Podsumowanie, ta kampania była jaka?
Ta kampania była długa. Ta kampania z całą pewnością wzbudza zainteresowanie Polaków i generuje emocje. Zakładam także mobilizację i chęć udziału w tych wyborach. Wreszcie ta kampania była momentami taka trochę dzika. Ja tego doświadczyłem choćby przez to, że rzeczywiście startując już nie pierwszy raz przecież, nie miałem takiej nigdy skali na przykład niszczenia banerów, czy w ogóle takiej pustej destrukcji takiego wandalizmu zwykłego w kampanii wyborczej. Tego wcześniej nie było.
Teraz jest, więc są emocje, emocje negatywne, ale chyba z obu stron, jak się na tą kampanię patrzy, to mało tu było takich momentów pozytywnych programów. Są programy, ale mało się o nich mówiło, dużo się mówiło, jak bardzo zła jest druga strona i jaki będzie wynik. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość tak często mówiło o Tusku, a Tusk w zasadzie mówił tylko o Jarosławie Kaczyńskim, także się podzielili scenę polityczną.
Nawet nie o to chodzi. Wydaje mi się, że bardziej jest to pytanie do samych Polaków, którzy dzisiaj muszą rozstrzygnąć, czy chcą powrotu do Polski rządzonej przez Tuska. Powrotu w takim najgorszym stylu, bo byłby to powrót jednocześnie koalicji kilkunastu ugrupowań w konflikcie z głową państwa w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa Polski z zewnątrz. To jest coś, no co może wydawać się jakąś kwestią taktyczną w tym sensie, że ma polaryzować, ale w gruncie rzeczy jest no, kluczowym pytaniem, czy takiej Polski chcemy, czy chcemy kontynuacji tego, co rozpoczęliśmy w roku 2015 wspólnie z prezydentem Andrzejem Dudą, czyli tych zmian, które dzisiaj sprawiają, że Polacy są i bezpieczni, i coraz bardziej zamożni, nasza jakość życia rośnie, mamy bardzo niskie bezrobocie, stabilną sytuację gospodarczą, no a jednocześnie budujemy elementarną zgodę narodową, także po to, aby wzmacniać militarnie, gospodarczo,
no tą zgodę właśnie
energetycznie
widzi pan Polskę, minister żeby na przykładzie swoich banerów, że ta zgoda jest chyba dość iluzoryczna, podziały są dość duże. Panie ministrze, Platforma, opozycja idzie po to, aby przywrócić demokrację, której podobno nie ma. A po co do władzy właściwie idzie Prawo i Sprawiedliwość? Po ten ekonomiczny sukces, to jest cel waszego istnienia w polityce, żeby dogonić w PKB per capita kraje zachodnie?
Ja powiem tak, w tej części Europy nigdy nie było miejsca na państwo słabe. A jeśli ktoś miał wątpliwości jeszcze do ubiegłego roku, no to po agresji Rosji na Ukrainę myślę, że te wątpliwości już mu minęły, bo naocznie wszyscy zobaczyliśmy, że miejsca na państwo słabe nie ma. Polska musi być po prostu państwem silnym. Silnym militarnie, silnym gospodarczo, silnym demograficznie, silnym swoją suwerennością energetyczną, silnym swoją tożsamością, kulturą, jednością narodową. I takie państwo musi zbudować. Jakby pracy jest wiele. To nie jest praca na 8 lat, to jest praca na jedno pokolenie przynajmniej. Natomiast my tą pracę w dekadę czy nieco ponad dłużej, wykonamy w takim tempie i o tym mówi pan redaktor, my też często o tym powtarzamy, że rzeczywiście będziemy już blisko tej średniej Europy Zachodniej, bogatej Europy Zachodniej, która taką szansę, aby budować swoją siłę miała dużo wcześniej niż my. I my tą szansę dzisiaj naprawdę dobrze wykorzystujemy i byłoby czymś dzisiaj szkodliwym z punktu widzenia Polski, to chcemy Polakom powiedzieć, abyśmy z tej drogi zeszli, bo Polska ma dzisiaj swoją historyczną szansę. Są tacy historycy gospodarczy, czy ekonomiści, jak nie wiem, profesor Piątkowski, czy wielu innych, którzy mówią, i tak jest, tak wynika z danych, że w całej swojej tysiąc ponadletniej historii tak dobrej sytuacji dla Polski i dla Polaków, jeśli chodzi o ich zamożność i zdolność do realizacji swoich aspiracji, nie mieliśmy po prostu nigdy.
Nie będę panu cytował dzisiejszych gazet, ale zapytam, jakie ma pan plany na ostatni dzień kampanii wyborczej?
Wróciłem właśnie, mieliśmy spotkanie z pracownikami PZL-u, takie spotkania polegają oczywiście na tym, że my jako kandydaci dajemy im tam jakieś do poczytania i ja mam akurat takie śniadanie na 5 z Arturem Soboniem. Pan redaktor zdaje się również go próbował, więc wie o czym mówię, to jest taki owocowy jako drugie śniadanie. I tam oczywiście no, można było chwilkę porozmawiać, potem jadę na galę ratowników medycznych o 12:00. Dla mnie ważne miejsce, targowisko w Świdniku. Ważne, bo my mamy te czeki pokazujące, ile tam tych środków przeznaczamy na poszczególne projekty i oczywiście one budzą tam emocje, no dlaczego to my się tak chwalimy tymi pieniędzmi, ale te czeki mają sens wtedy, jak dochodzi do podpisania umowy i faktycznie rozpoczyna się realizacja inwestycji. W Świdniku dzisiaj podpiszemy umowę na wykonanie nowego targowiska miejskiego, bo rzeczywiście to już dawno trzeba było zrobić i się cieszę, że miasto wybrało wykonawcę, rozstrzygnęło przetarg, zaprojektowało i tak dalej i wchodzimy dzisiaj na budowę, a potem jadę do Lublina na Plac Litewski, gdzie też będę spotykał się z mieszkańcami dzisiaj całe popołudnie i tam mamy namiot i tam też będę.
Do 24:00?
Nie, szczerze powiedziawszy, nie do 24. Bardzo poważnie rozważam, jeszcze tutaj nie postanowiłem, ale tak pewnie zrobię. Pojadę na konwencję w Sandomierzu, więc pewnie gdzieś, żeby to zdążyć, to pewnie gdzieś koło 16, może przed 16 wyjadę z Lublina.
Powiedział Artur Soboń, wiceminister finansów, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Senatu. Z którego okręgu?
Okręg numer 6, ale to jest zwykle kabała, więc po prostu okręg lubelski.
Okręg lubelski. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, również dobrego dnia.
Jest godzina 7:45. To w takim razie posłuchamy teraz, co w trakcie kampanii wyborczej mówili przedstawiciele trzeciej drogi.
Bez was, małych przedsiębiorców, tych najmniejszych, bez rzemieślników, których z Szymonem w Żyrardowie niedawno spotkaliśmy, bez kupców, nie ma Polski. To jest sól tej ziemi. Im trzeba dać spokój legislacyjny i jak będziemy przywracać praworządność, to też będziemy przywracać lepsze prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo do ubezpieczeń, prawo związane z działalnością gospodarczą. Proste prawo, proste podatki. Proste rozwiązania. Nie obiecam wam złotych gór, nie obiecam, że wszystko załatwi się od razu. Obiecam wam, że ciężka praca wasza będzie doceniona i nie będzie marnotrawiona. Tak, to obiecuję, to przyrzekam, to przysięgam, bo to jest przysięga i przyrzeczenie, że praca będzie doceniona. I żebyście mogli VAT zapłacić wtedy, jak dostaniecie pieniądze. Żebyście mieli wniosek na jedną stronę. Żeby wreszcie przyszły pieniądze z KPO, bo dzięki nim wygramy konkurencję z innymi państwami w Europie i wzmocnimy naszą gospodarkę. My jesteśmy tego gwarantem, bo tego bardzo chcemy.
Powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z dwóch liderów trzeciej drogi, a teraz lider.
Miał taką emfazę w głosie. Nie. Z kim panu się kojarzy? Trochę taki Wałęsa, dobrze.
Nie, to nie jest
energia Wałęsy.
Nie, to jest taka energia Władysława Kosiniaka-Kamysza. A teraz posłuchamy jeszcze Donalda Tuska.
Dobrze, posłuchajmy.
Więc stąd też ten postulat, że każdy, że chorobowe w firmie płacić będzie ZUS od pierwszego dnia choroby. To będzie naprawdę bardzo poważna ulga, szczególnie dla tych drobnych przedsiębiorców. Mówię o tym tak długo, bo zbyt wiele lat ludzie, którzy wzięli na swoje barki, to są bardzo często dzielne kobiety. Nieprzypadkowo tutaj jedna z naszych kandydatek jest liderką środowiska opolskich kobiet sukcesu. Stoi tu przede mną. I to są bardzo często kobiety, które przecież ciężko harują. I nie oszukujmy się. Z domowych obowiązków rzadko kto ich zwalnia. A one jeszcze biorą na siebie ten wysiłek prowadzenia firmy małej, średniej i osiągają sukcesy. A słyszą codziennie jakieś paskudne teksty. Jak nie od Kaczyńskiego, to od Morawieckiego. Jak nie od Rydzyka, to w TVP Info. Że przedsiębiorcy to jest takie podejrzane plemię jakieś. Wiecie, to też słyszałem właśnie wczoraj od niedużych przedsiębiorców tam na Górnym Śląsku, że to jest... Oni się czują, ci starsi, jak kiedyś za komuny. Kiedy ich wyzywano od badylarzy, od prywaciarzy, od cwaniaków, domiary, podatki. I ten czas wrócił. Dla pisowskich urzędników każdy, kto ciężko pracuje, jest w jakimś sensie zagrożeniem. Albo wrogiem, albo przeciwnikiem. Czy to jest nauczycielka, to trzeba ją dobić taką pensją, że się chce płakać. Czy to jest drobny przedsiębiorca. Czy to jest nawet urzędnik państwa.
Tak, mówił Donald Tusk. Co powiedziała w czasie kampanii wyborczej kandydatka Konfederacji Anna Bryłka?
Przede wszystkim trzeba sobie przejrzeć przyczynę tejże inflacji. My jako Konfederacja, jako jedyna partia polityczna głosowaliśmy przeciwko ustawom covidowym, gdzie teraz płacimy opóźnioną fakturę za wejście w życie tych ustaw. Przede wszystkim trzeba zatrzymać wszystkie proinflacyjne programy, które są przegłosowywane przez wszystkie partie poza nami. 800+, wielki deficyt budżetowy, który również przyczyni się w kolejnym roku do wzrostu inflacji, obniżka stóp procentowych, bardzo duża podwyżka płacy minimalnej. Te wszystkie czynniki spowodują, że w kolejnym roku będziemy mieć podwyżkę inflacji, a nie jej spadek. Program Konfederacji jest jasny, jest prosty, jest przejrzysty. Proste i niskie podatki, koniec z niestabilnością, nieprzewidywalnością prawa podatkowego, likwidacja 15 podatków, między innymi takich jak podatek cukrowy, opłata mocowa, ustawy tanie paliwo, ulga kredytowa, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, uwolnienie energii Polaków, nie kara za pracę, ale właśnie nagroda za pracę, i te wszystkie projekty przyczynią się realnie do obniżenia inflacji.
I to była Anna Bryłka z debaty. Jakiś by na końcu był taki zegar, jakby się kończył. Mamy godzinę 7:50.
Czwarta droga, kandydat Krzysztof Maj, którego poznaliśmy w czasie debaty telewizyjnej, jest teraz gościem Poranka
Wnet. Bezpartyjni samorządowcy, dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panom redaktorom.
Wszystko się zgadza, bardzo dobra deklinacja, to dobry początek. No dobrze, bezpartyjni samorządowcy dali się po raz pierwszy poznać w ogólnopolskiej debacie. Po raz pierwszy udało się, do 3 razy sztuka, można powiedzieć, udało się zarejestrować ogólnopolski komitet. No i co zamieszacie w krajowej polityce? Jaki jest miara sukcesu wyborów? Proszę powiedzieć.
Miara sukcesu wyborów jest taka, żeby mieć reprezentację w parlamencie, i jestem przekonany, że dla niektórych niespodzianka może stać się faktem, bo niespodzianką już było to, że się zarejestrowaliśmy, tak mówiły ogólnopolskie media. Potem nieco nas nie zauważały, a Telewizja Polska szczególnie. To była nasza pierwsza wizyta na ogólnopolskiej antenie, właśnie ta debata, o której wspomniał pan redaktor. I wiele osób pisze do mnie prywatnie, czy też do naszych kolegów, że nigdy o nas nie słyszeli. I to ich trochę przekonuje, że można zrobić normalną Polskę, że można rozmawiać, że można dyskutować, a nie kłócić się, nie przerzucać się argumentami albo szukać i grzebać w historii, bo to nie zbuduje przyszłości.
Ale po co bezpartyjni samorządowcy, to jeszcze w Sejmie, skoro mamy dwa wyraźne bloki, mamy opozycję demokratyczną z pierwszą, drugą, trzecią drogą, czyli z Platformą, z Lewicą i z trzecią drogą właśnie. Mamy obóz Prawa i Sprawiedliwości. Mamy Konfederację, która nie chce z nikim współrządzić, tylko chce stolik wywrócić. To po co jeszcze nam czwarta droga?
No ja myślę, że jest potrzebny głos rozsądku. Jak panowie sobie przypomnicie, właśnie obchodzimy 18 tej wojny po PiS-u. 18 lat temu Jarosław Kaczyński, Donald Tusk mówili, nieważne na kogo zagłosujecie, my i tak stworzymy koalicję po wyborach. No ale od tamtej pory, od 2005 roku, mamy wojnę po PiS-u. Młodzież, która w tym roku pójdzie pierwszy raz do wyborów, ta, która się wtedy urodziła, albo która miała 4, 5, 6 lat, oni nie znają innego świata. I mamy dwa obozy, PiS, antyPiS, tak? Czyli tam trzecia droga, Lewica i Koalicja Obywatelska, Federacja, która chce wywrócić stolik. Ale czy dzisiaj jest moment na wywracanie stolika? Czy dzisiaj, kiedy napięcia w Europie, za granicą mamy wojnę, to jest dobry moment na wywracanie stolika? Nie, my mówimy, usiądźmy, porozmawiajmy, może zakończmy spory o historię, tylko szukajmy kompromisów.
Konfederacja do koalicji nie chce z nikim, a wy możecie z koalicji zrobić z każdym. W województwie dolnośląskim, gdzie pan jest wicemarszałkiem z PiS-em, a w sąsiednim lubuskim z Platformą. Jesteście tak elastyczni, że z każdym możecie zbudować rząd.
A jeszcze dopowiem ciekawostkę. Na poziomie sejmiku województwa świętokrzyskiego niedawno odwołaliśmy przewodniczącego z PiS-u i powołaliśmy radnego z PSL-u, dlatego że kolega z PiS-u przeginał, mówiąc brutalnie. Był bardzo agresywny, brutalny. I...
A to tak, jak wejdziecie do Sejmu, to najpierw 2 lata dla PiS-u, potem 2 dla Platformy?
Takie, nie, nie. To nie jest
nie
tak.
Nie będzie takich...
No też nas teraz kuszą, że jeżeli wygra Platforma, zerwijcie koalicję z PiS-em, to będziemy rozmawiać, albo zerwijcie z PiS-em, wejdziecie do Paktu Senackiego. No tylko, że my jesteśmy słownymi ludźmi. Jeżeli się na coś umawiamy to, i jest to realizowane, no to dlaczego mamy oszukiwać i się obrażać? Uważam, że dzisiaj potrzebny jest pewien pragmatyzm i spokój. Rozmowa o problemach, o tym, jak możemy je rozwiązać, znajdywanie wspólnych rozwiązań, a przede wszystkim zgoda narodowa co do bezpieczeństwa narodowego, co do edukacji, bo te dwa obszary uważam, że powinniśmy bardzo szybko odpolitycznić.
Krzysztof Bosak wczoraj w Poranku Wnet mówił o tym, jakie warunki będzie stawiać Konfederacja, żeby wspierać jakikolwiek rząd. Powiedział, że musi być to ktoś trzeci, będzie stał na czele tego rządu. Gdyby była taka sytuacja, że to akurat na pana padnie, zgodziłby się pan czy nie?
Żeby być
premierem.
O, panie redaktorze, do tego trzeba wejść do Sejmu z odpowiednią liczbą
mandatów. Nie trzeba. Nie, w ogóle nie trzeba wchodzić do Sejmu. Premierem może zostać każdy.
Jeśli Krzysztof Bosak złoży mi taką propozycję, to ją bardzo poważnie rozważę.
No dobrze, to ja bym o Wrocławiu porozmawiał, bo pan był w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów.
Tak, to prawda, reaktywowałem.
Czyli zna pan wszystkich, zna pan i Mateusza Morawieckiego, i lidera, i kandydata do Senatu z Platformy Obywatelskiej, Grzegorza Schetynę, i paru, Ryszarda Czarneckiego, prawda?
Powiem tak, to jest nie moje pokolenie. Ja reaktywowałem NZS w latach 90., kiedy...
Jak to w 90.?
Ja mam, proszę pana, 47 lat, nie jestem ich pokoleniem. No może nie wyglądam, ale tak jest. Ja reaktywowałem w 97 roku z NZS na Politechnice Wrocławskiej i poznałem Grzegorza Schetynę, poznałem Ryszarda Czarneckiego, bo zapraszaliśmy naszych weteranów czy też dinozaurów. Mateusza Morawieckiego nie poznałem w tamtych czasach, ale tak, reaktywowałem NZS, to jest bardzo ciekawa organizacja studencka, która w 90-tych latach miała inne wyzwania niż w 80-tych. Na przykład zorganizowaliśmy taką ogólnopolską akcję oddawania krwi wampiriada, ale to już nie były czasy walki z komunizmem.
A to już były NZS.
To ja się pomyliłem, bo przeczytałem, że reaktywacja NZS-u w latach 90. wydawało mi się, że w latach w 88 roku była reaktywacja NZS-u, ale może pamięć tutaj...
To była może druga reaktywacja.
Z tych reaktywacji jest bardzo dużo.
Pan redaktor jest z pokoleniem pierwszej reaktywacji. No dobrze. Różne pokolenia, różne reaktywacje, ale muszę powiedzieć, że bezpartyjni samorządowcy są najbardziej grupą, najbardziej altruistyczną na polskiej scenie politycznej. Samorządy się głównie finansują z PIT-u, aby PIT chce się zlikwidować. Naprawdę jestem pełen podziwu dla altruizmu samorządowców.
Panie redaktorze, od wielu lat mówimy o tym, że budżet samorządu powinien być oparty również o podatek VAT, o udział w podatku VAT, bo to jest główne źródło dochodów państwa, a to, co się zadziało z Polskim Ładem, jest tylko dowodem na to, że trzeba było tak zrobić i ustabilizować budżet samorządów. Polski Ład, który pomógł Polakom, bo dostali oni dużo więcej pieniędzy, wyższa kwota wolna od podatku, spowodował ogromne kłopoty w budżetach samorządów i samorządowcy są zdani na łaskę lub niełaskę posłów rządzących lub ministrów, którzy przyjeżdżają z czekami albo nie wiem, w lipcu ogłaszają, że gminy, powiaty dostaną jakieś subwencje na ratowanie bieżącego budżetu. No tak się nie da planować. No, w państwie, które jest poukładane, jest demokratyczne, ludzie chcą wiedzieć, przewidywać przyszłość, na ile sobie mogą pozwolić, planować, i tak robią samorządy. No, takie hasanie na tą drogę wam damy, no to jest znowu centralizacja i my się temu przeciwstawiamy.
Lider jednego z dolnośląskich okręgów, lider bezpartyjnych samorządowców, Krzysztof Maj, naszym gościem. Dwa pytania i poproszę o dość spójną i jasną odpowiedź. Pierwsze pytanie o kształt Rzeczpospolitej. Bezpartyjni samorządowcy, wydawałoby się, że jesteście za głęboką decentralizacją, tak jak chce tego Platforma Obywatelska. PiS raczej chce centralizować. Jak powinno wyglądać? Gdzie powinna być ciężar władzy w Polsce? W samorządach czy w Warszawie?
Jesteśmy za decentralizacją, natomiast obszar bezpieczeństwa energetycznego, militarnego powinien być scentralizowany.
A edukacja na przykład? Są takie pomysły, żeby każde województwo układało swój własny program do szkoły.
Nie, powinny być ramy centralne, ale dostosowane też do pewnych regionalnych programów, chociażby wiedza historyczna. Dzisiaj wszystkie dzieci jadą do Krakowa, Oświęcimia, a na przykład Dolny Śląsk cierpi, bo go nie odwiedzamy. Nie ma tego w programie nauczania i uważamy, że ten decentralizm, ta decentralizacja też w obszarze edukacji jest potrzebna, żeby też budować tożsamość lokalną.
Drugie pytanie o inny centralizm Unii Europejskiej. Trwa poważna debata w Brukseli. Więcej kompetencji do Brukseli, mniej do państw członkowskich, tak czy nie, panie?
Ja uważam, że to, co jest teraz, jest dobre, tylko trzeba o tym rozmawiać. I uważam, że jednym z warunków na przyszłość, gdybyśmy mieli mieć koalicję z PiS-em, to jest rozmowa o KPO i brak Ziobry w rządzie.
Dobrze, to jest jakiś konkret, okej, to zapisujemy, ale wrócę do tego pytania. No, Paryż i Berlin chcą więcej kompetencji, na przykład chcą oddać kompetencje ochrony granic do Brukseli z państw członkowskich. Dobry pomysł czy zły pomysł?
Zły pomysł.
Coś jeszcze byśmy oddali Brukseli, czy już Bruksela ma wystarczającą władzę w Unii?
Uważam, że na obecnym poziomie porozumienie Unii Europejskiej jest wystarczające i koniec.
O, i to jest konkretna odpowiedź. Krzysztof Skowroński.
Bardzo serdecznie dziękujemy panu za rozmowę i do zobaczenia, i do usłyszenia.
Dziękuję również, miłego
Krzysztof
poranka.
Krzysztof Maj, lider trzeciego okręgu.
Tak naprawdę drugiej drogi, a nie czwartej, jak pan redaktor powiedział.
Drugiej drogi, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, bezpartyjni samorządowcy, był naszym gościem. Panie marszałku, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Wybiła godzina ósma, czas na serwis informacyjny.
Wybije godzina ósma.
Dzień dobry, wybiła ósma w tym wydaniu wiadomości. Dziś ostatni dzień kampanii. Politycy o stawce wyborów. Sytuacja w Izraelu i zamieszki we Francji oraz NATO odpowie Rosji ćwiczeniami nuklearnymi. Jakub Duszak, zapraszam. Wiadomości w net. Stawką tych wyborów jest Europa, wolność i demokracja, mówiła w poranku wnet wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.
Bez wygrania wyborów będziemy mieli najprawdopodobniej bardzo daleko idące zmiany traktatowe w Unii Europejskiej, dlatego że nasza opozycja i to praktycznie każda formacja, która chociażby dzisiaj jest reprezentowana w Europarlamencie, popiera te zmiany, które Komisja Europejska przygotowuje, od paktu migracyjnego zaczynając, na tych projektach dotyczących zmian w traktatach europejskich kończąc, i stąd tak bardzo Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej zależy na tym, żeby to Donald Tusk wrócił do władzy.
Mówiła wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha. W tej części Europy nigdy nie było miejsca na państwo słabe, mówił w poranku wnet wiceminister finansów Artur Soboń.
Jeśli ktoś miał wątpliwości jeszcze do ubiegłego roku, po agresji Rosji na Ukrainę, myślę, że te wątpliwości już mu minęły, bo Polska musi być po prostu państwem silnym. Silnym militarnie, silnym gospodarczo, silnym demograficznie, silnym swoją suwerennością energetyczną, silnym swoją tożsamością, kulturą. Polska ma dzisiaj swoją historyczną szansę, całej swojej tysiąc ponadletniej historii, tak dobrej sytuacji dla Polski i dla Polaków, jeśli chodzi o ich zamożność i zdolność do realizacji swoich aspiracji. Nie mieliśmy po prostu nigdy.
Mówił wiceminister finansów Artur Soboń. Wszystkie rozmowy na wnet.fm. Wielka Brytania wysyła wojska do Izraela, podaje Sky News. Londyn w pierwszej kolejności przekaże samoloty patrolowe, potem kolejne elementy pakietu, czyli postawienie w stan gotowości samolotów P-8, środków obserwacyjnych, a także trzech helikopterów Merlin i kompanii Royal Marines, by zapewnić Izraelowi i partnerom w regionie praktyczne wsparcie oraz zapewnić efekt odstraszania. Grupa zadaniowa Marynarki Wojennej, w tym dwa okręty Królewskiej Marynarki Wojennej, zostanie przeniesiona do wschodniej części Morza Śródziemnego. Tam ma pomóc m.in. w działaniach humanitarnych. Brytyjski premier wezwał także do wzmocnienia zespołów wojskowych w Izraelu, na Cyprze oraz całym regionie. 1 100 000 Palestyńczyków w strefie Gazy powinno przenieść się na południe enklawy w ciągu najbliższych 24 godzin, poinformowało ONZ po otrzymaniu takiej wiadomości od izraelskiego wojska. ONZ uważa, że taki ruch nie może odbyć się bez niszczycielskich konsekwencji humanitarnych, oznajmił w oświadczeniu rzecznik ONZ Stefan Dujarric. Organizacja Narodów Zjednoczonych na gorąco apeluje, aby wszelkie takie zarządzenia, jeśli zostaną potwierdzone, zostały uchylone, aby uniknąć sytuacji, która mogłaby przekształcić to, co i tak jest tragedią, w katastrofalną sytuację. Misja Izraela przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku nie odpowiedziała na prośbę Reutera o komentarz. Hamas jawnie szkolił się do śmiertelnego ataku na Izrael i to niecałą milę od granicy, wynika ze śledztwa dziennikarskiego CNN, poinformował portal tej stacji. W dochodzeniu przeanalizowano prawie 2 lata szkoleń i filmów propagandowych opublikowanych przez Hamas i jego filie i stwierdzono, że bojownicy szkolili się do ataku w co najmniej 6 miejscach w Strefie Gazy. Analiza CNN pokazuje, że obóz treningowy Hamasu został zbudowany i znajdował się bardzo blisko RS Crossing, przejścia dla pieszych między Gazą a Izraelem, którym bojownicy Hamasu ostatecznie przedarli się w ubiegły weekend w krwawym ataku, w którym zginęło w Izraelu ponad 1200 osób. Inny film nakręcony ponad rok temu pokazuje bojowników Hamasu ćwiczących starty, lądowania i ataki na paralotniach. Ten sam niezwykły tryb, który Hamas zastosował ze śmiercionośnym skutkiem podczas ataku 7 października. Zdjęcia satelitarne z 2 lat, również sprawdzone przez CNN, nie wykazują żadnych oznak ofensywnej izraelskiej akcji wojskowej przeciwko któremukolwiek z 6 zidentyfikowanych miejsc. NATO zorganizuje w przyszłym tygodniu ćwiczenia nuklearne na wielką skalę, zapowiedział wczoraj sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg. Podał te informacje po tym, jak Rosja ostrzegła, że wycofa się z globalnego porozumienia o zakazie przeprowadzania prób jądrowych. Ćwiczenia NATO Steadfast Noon odbywają się co roku i trwają około tygodnia. Biorą w nich udział m.in. myśliwce zdolne do przenoszenia broni nuklearnej, ale nie są wyposażone w uzbrojone bomby. Stoltenberg zaznaczył, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie przypomina o ważnej roli, jaką broń nuklearna NATO odgrywa w odstraszaniu.
Prognoza pogody. Sponsorem pogody jest firma Fakro, producent okien pionowych i bram garażowych Fakro Innovio.
Dziś zachmurzenie duże na południu i północnym wschodzie z większymi przejaśnieniami, miejscami głównie na północy słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 22 na południu.
Prognoza pogody. Sponsorem pogody jest firma Fakro, producent okien pionowych i bram garażowych Fakro Innovio.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Najważniejsze 3 punkty, żeby realnie myśleć o awansie, powiedział Michał Probierz po zwycięskim meczu wyjazdowym w ramach eliminacji Mistrzostw Europy z Wyspami Owczymi. Wygrywamy 2-0. Już na początku meczu piękny strzał techniczny. Lewa noga Sebastian Szymański daje nam prowadzenie. Bardzo ważna sytuacja w 48 minucie. Czerwona kartka dla Askama za faul na Miliku. Z rzutu wolnego Zieliński tuż obok słupka, no ale później zmiany Adam Buk 6 minut dokładnie po wejściu z Arkadiusza Milika strzela głową gola na 2-0. 4 debiutantów wystąpiło też w debiucie Michała Probierza. Zaznaczmy, że w zwycięskim debiucie od czasów Janusza Wójcika. A więc byli to Dziczek, Peda, Piotrowski, Marchwiński. Inaczej nieco ustawiona drużyna, grająca momentami rzeczywiście dobrze, ale też troszeczkę pogubiona. Co powiedział Michał Probierz? Nieco gorzej nasi piłkarze czuli się na tej sztucznej nawierzchni, na sztucznej trawie, ale mimo to potrafiliśmy utrzymywać się przy piłce, no i ostatecznie wygraliśmy. To jest na pewno ważne, bo rzeczywiście Wyspowcze pokonane. Teraz czas na niedzielne spotkanie przeciwko Mołdawii na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jeszcze wracając do tego meczu, rzeczywiście były momenty niezłe. Wreszcie Arkadiusz Milik coś potrafił pokazać z przodu, starał się rozgrywać, choć nie zawsze tak, jak pewnie oczekiwaliśmy, Piotr Zieliński. Ogólna ocena naprawdę dobra, ale też trzeba podkreślić, że na tle Wyspowczych, które niemal całą drugą połowę grały osłabione brakiem jednego piłkarza wyrzuconego za czerwoną kartkę. W innym meczu naszej grupy, bardzo ważnym meczu, Albania rozgromiła Czechów 3-0. 2 razy Stefani, raz Assani strzelcami bramek i to właśnie Albania jest liderem naszej grupy. 13 punktów. Na drugie miejsce awansuje Polska z 9 punktami. No i przecież pierwsze drużyny awansują bezpośrednio na mistrzostwa w Niemczech, więc to już jest jakiś optymizm. Trzecie miejsce Czesi, 8 punktów, Mołdawia również 8 na czwartym, a Wyspy Owcze tabelę zamykają. Rzucam jeszcze okiem na bramki, 11-3 ma Albania, tylko 3 stracone. My mamy 8-8, a więc taki bilans wyrównany, ale wcale nie ma się czym chwalić. Poczekajmy na Mołdawię, poczekajmy na niedzielę, 20:45, wieczór wyborczy, ale też piłkarski wieczór z udziałem reprezentacji Polski. Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Chinach, gdzie pokonał Węgra Moroszana po też ciężkim meczu 4-6, przegrany pierwszy set, a później 6-1, 6-3 i teraz w półfinale zagra z Sebastianem Kordą, pochodzący z Czech. Zawodnik reprezentuje Stany Zjednoczone. Rusza memoriał siatkarski imienia Arkadiusza Gołasia, tragicznie zmarłego reprezentanta Polski. Wezmą w udział 4 kluby i to będzie szansa, by zobaczyć polskie czołowe zespoły. Zaksa w pierwszym meczu zagra z Projektem Warszawa, a Skra Bełchatów podejmie w roli gospodarza, ale przecież też jest gościem tego turnieju, podejmie Berlin Volleys, a więc też bardzo ciekawy turniej siatkarski. Do meczu Polska-Wyspy Owcze powrócimy także po godzinie 9. Dziękuję i do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
W najnowszym Kurierze Wnet. Wybory w Polsce. Namiestnik czy suweren? Rozmowa Krzysztofa Skowrońskiego z Bronisławem Bilsteinem. Kto, kiedy, jak rozmontował polską armię? Łukasz Jarkowski pyta profesora Romualda Szeremietiewa. Arcybiskup Antoni Baraniak, męczennik przywracany pamięci. Artykuł Aleksandry Tabaczyńskiej oraz pewien film o strasznych Polakach. Recenzja Piotra Sutowicza oraz wiele, wiele innych. Zapraszamy do prenumeraty, kiosków i empików.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen.
Myślisz, że jesień to czas refleksji?
Oczywiście. Ja to mam taką refleksję, że jesienią jest czas na milion.
Nowość. Zdrabka Czas na Milion. Wygraj nawet milion złotych. Do kupienia w punktach Lotto.
Po reklamie.
Autopromocja.
W każdą niedzielę od godziny 19:00 porozmawiajmy o sporcie. Audycja w Radiu Wnet. Goście, rozmowy, analizy, ciekawostki. Zapraszam, Grzegorz Milko.
To była autopromocja.
Jest godzina 8.10. Dziś nietypowy poranek, bo właściwie to nie jest poranek, tylko ostatni dzień kampanii wyborczej. Przez cały dzień będziemy Państwu i mówić o tym, co zdarzyło się w czasie kampanii wyborczej i komentować to, co dzieje się dzisiaj i zdarzyło się w ostatnich dniach. Ale żeby się dobrze nastroić, posłuchamy teraz piosenki. Jan Kanty Pawluśkiewicz skomponował, a Marek Grechuta zaśpiewa o dzikim winie. A gościem Poranka Wnet jest pan Jacek Sariusz-Wolski, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Pan poseł poprawia rozmaite ten. Dzień dobry, panie pośle. I teraz
Łukasz. My pana posła słyszymy, ale pan poseł nas nie słyszy. Pytanie, dlaczego tak się...
Ja panów nie słyszę.
O właśnie, pan nas nie słyszy, to zaraz postaramy się to naprawić, tak żeby pan poseł nas słyszał w słuchawkach. Spróbujmy zrobić tak, spróbujmy... O, teraz powinien pan nas usłyszeć. Nie, nie usłyszy. To będziemy na powtórnie się łączyć.
No to
łączyć.
W takim razie będziemy się powtórnie łączyć. Zaczynamy, dam Łukaszowi to... Gazetę Wyborczą, żeby się poczytał sobie, a ja wezmę Gazetę Polską codziennie.
A teraz zobaczymy, czy nas słychać. Panie ministrze, halo, halo.
Tu mówi Warszawa.
Tu mówi Warszawa, ale pan minister nas nie słyszy. Pytanie, dlaczego tak się dzieje? No to skoro jedna technologia jest zawodna, skoro jedna technologia nie chce nam dać możliwości, to spróbuję. Jest taka możliwość. Dała nam to możliwość. Dzień dobry, panie ministrze.
Okay, dzień dobry.
O, teraz się słyszymy i się widzimy.
Stał się cud, ale ten cud wydarzy się w Parlamencie Europejskim. No dobrze, zaczynamy w takim razie poważną rozmowę na temat tego, co dzieje się w Unii Europejskiej, co dzieje się na świecie.
Możecie trochę głośniej się zrobić?
Zaczynamy od Unii Europejskiej. Zaczynamy od Unii Europejskiej. Panie pośle, słyszymy... O, i dobrze. Trwają prace nad centralizacją Unii Europejskiej. Na jakim są etapie?
Znaczy, finał pierwszego etapu, może tak. Parlament Europejski ma uruchomić procedurę zmiany traktatów zgodnie z artykułem 48. Do tego jest potrzebne przegłosowanie raportu. Raport jest gotowy. Miał być głosowany wczoraj, ale przesunięto, sądzę, że z obawy, żeby nie zaszkodzić polskiej opozycji w wyborach. Będzie głosowany w Komisji Konstytucyjnej 25 i potem w listopadzie na plenarce. To jest raport, który firmuje pięć grup politycznych: komuniści, socjaliści, zieloni, liberałowie i ludowcy. Ja byłem w tym zespole przez rok. Setki godzin negocjacji. Wycofałem się w końcu, kiedy uzgodnili tekst, który dla mnie i dla mojej frakcji EKR-u był nie do przyjęcia. To jest raport 110 stron poprzedzony rezolucją, który wprowadza zmiany w traktatach w 267 miejscach, zmiany w 100 około artykułach, który przesuwa na poziom Unii kompetencje w 10 obszarach kosztem państw członkowskich, takich jak środowisko, klimat, polityka zagraniczna, polityka bezpieczeństwa, polityka obrony, polityka granic, edukacja, przemysł, zdrowie, infrastruktura transportowa transgraniczna. Ponadto eliminuje w zasadzie wszędzie weto. W 65 przypadkach zostawia weto tylko w przypadku głosowania nad przyjęciem nowych członków. Także więcej nie ma weta, wszędzie głosowanie, w tym projekcie oczywiście, wszędzie byłoby głosowanie większością kwalifikowaną. Ponadto wprowadza elementy kulturowej, ideologicznej rewolucji, ponieważ w kilkudziesięciu miejscach w traktacie, gdzie jest sformułowanie równość kobiet i mężczyzn, zastępuje to pojęciem gender, w którym się kryje właśnie rewolucja kulturowo-ideologiczna. Przebudowuje w tej propozycji komisję, ma już się nie nazywać komisją egzekutywą, komisarze nie komisarzami, a sekretarzami. Odwołuje się w preambule rezolucji do komunistycznego manifestu Svento Teme z Spinellego. No, generalnie biorąc, jest to zamach na ustrój. To już nie Unia Suwerennych Państw, tylko superpaństwo, gdzie państwa członkowskie byłyby zredukowane do roli landów. Oligarchiczne, ponieważ kierowane przez grupę najsilniejszych państw i najsilniejszych ugrupowań politycznych, relacje rządzący-rządzeni, suweren-wasale, centrum-peryferie i stosowanie logiki siły i przymusu oparte na logice siły i przymusu, sankcji, w tym finansowych. Zmiana tego sławetnego artykułu 7, który służył do grillowania Polski, w tej chwili byłby bardzo, znaczy w tym projekcie, łatwy do użycia, bo większością, a nie jednomyślnością minus jeden. Rozszerzenie katalogu tak zwanych wartości, który mógłby być stosowany przy sankcjonowaniu, w tym odbieraniu pieniędzy państwom członkowskim o inne tak zwane wartości z artykułu 2. No, inna Unia. My bronimy i chcemy być w Unii suwerennych państw, dlatego bronimy traktatu w jego obecnym kształcie i korzeniu szumanowskich, a nie chcemy Unii superpaństwa.
Największa reforma traktatów od czasu Lizbony, panie ministrze, panie pośle, skoro...
Od czasu traktatu konstytucyjnego.
Który upadł.
Pamiętajmy, że wszyscy byli, było wielu przeciw, najbardziej receptyczna Wielka Brytania również się w końcu na to zgodziła, a potem w referendum Irlandczycy powiedzieli nie, zmuszono ich do powtórzenia referendum tak długo, aż wynik był pozytywny. I dopiero potem dwa kolejne referenda w Holandii i we Francji to obaliły. I potem ten traktat w wersji okrojonej przybrał formę traktatu lizbońskiego, który dzisiaj obowiązuje.
To jest, a to skoro pan minister konstytucję przypomniał, to w zasadzie to był jedyny moment, kiedy pomysł na centralizację Unii się nie powiódł. Wszystkie inne pomysły postępującej integracji były sukcesem. Ten też będzie sukcesem. Czy podzieli los konstytucji?
No, tego nikt nie wie. Jeżeli teraz nie obudzimy społeczeństw i sił politycznych, to może być sukcesem, tak jak był prawie doprowadzony do końca projekt traktatu konstytucyjnego. Tego nie wiemy, dlatego dzisiaj trzeba w tej chwili już to zwalczać. Na dzisiaj można sądzić, że ten projekt, w oparciu o głosowania, które już się odbywały, że ten projekt przejdzie w Parlamencie Europejskim mniej więcej stosunkiem 330 do 170. Także jest większość w Parlamencie Europejskim. Potem Rada Europejska niejednomyślnie, a zwykłą większością będzie mogła postanowić o zwołaniu konwentu. Także ten walec już się toczy i on pojedzie. Czy on dojedzie do końca? Bo takie jest pańskie pytanie.
Tak jest.
Tego nie wiemy. Jeżeli zaniechamy działań teraz, to tak. To wtedy na pewno...
Bo jak rozumiem, na końcu cały czas jest tak, że zmiany w traktatach wymagają jednak jednomyślności. Nie można większością zmienić traktatowych podstaw Unii Europejskiej.
W traktacie, znaczy w projekcie traktatu proponuje się, żeby traktaty były przyjmowane przez 4/5 państw.
Ale jak na razie tego jeszcze nie ma. Jeszcze mamy możliwość weta.
Tego jeszcze nie ma, ale pan się łapie tej ostatniej deski ratunku. To jest złe podejście. Do tego, jak mówię, poprzednio w traktat konstytucyjny nawet Wielka Brytania zaakceptowała. Stosowano takie metody presji politycznej, medialnej, szantażu, a dzisiaj Komisja Europejska i Mainstream mają dużo potężniejsze komisje szantażu. Po prostu mogą zabierać pieniądze, co czynią, jeśli chodzi o Polskę i Węgry.
Na przykład.
I przewodnicze państwa, takie jak Włochy, się z takim szantażem spotkały. Także wszyscy się ugną. Jeśli będzie taka presja wywarta i rachowanie na to, że jeden sprawiedliwy na koniec się znajdzie i to zawetuje, jest przepisem na klęskę.
To jeszcze ostatnie pytanie w tej turze, panie ministrze. Skoro nie państwa członkowskie, to gdzie będzie? Gdzie chce Berlin, Bruksela, Paryż, żeby była ulokowana decyzyjna siła Unii Europejskiej?
No to ma być właśnie to centrum, dyrektoria, duopol, ten czubek hierarchiczny w kształcie piramidy struktury, wcale nie federacji, ponieważ struktura federalna charakteryzuje się tym, że części składowe są równe, a tutaj siłę mierzy się wielkością populacji. Także to będzie Niemcy, Francja plus akolici. W tle jest zamysł geopolityczny. Chodzi o to, żeby takie państwo europejskie, superpaństwo, nie Unia suwerennych państw, weszło w sojusz z Rosją w myśl koncepcji geopolitycznej Europy od Lizbony do Władywostoku i wypchnęło Amerykę. To jest geopolityczny, długofalowy plan w toku realizacji. Natomiast ta centralizacja, od której zaczęliśmy, ona się tak naprawdę toczy. Wszystkie boje między Polską a Brukselą na tym polegają. To jest tak zwany competence creep, czyli pełzające zawłaszczanie kompetencji poprzez szereg małych, średnich, większych kroków z pogwałceniem albo obejściem traktatu. Także my już jesteśmy jedną nogą w tej centralistycznej strukturze. Natomiast teraz pomysł polega na tym, żeby to dopiąć do końca, żeby już nie musieli gwałcić traktatów, tylko żeby było wszystko lege artis zapisane w traktacie o państwie europejskim, które zastąpi państwa narodowe, które stracą suwerenność i niepodległość.
Mam wrażenie, że w czasie tej kampanii wyborczej zabrakło tej całej wiedzy na temat tego, co dzieje się w Brukseli. 267 poprawek, 100 artykułów, 10 obszarów, środowisko, obrona, granice, przemysł, zdrowie, transport, dopisanie rozmaitych genderowych rozwiązań. To jest całkowita zmiana. I teraz pytanie na temat tego konwentu, bo powiedział pan, że premierzy powołują, czyli liderzy państw powołują konwent. Konwent to co to jest za ciało?
Konwent to są przedstawiciele państw i instytucji unijnych, którzy pracują nad nowym traktatem. Taki konwent był w przypadku traktatu konstytucyjnego, nie wiem czy panowie pamiętacie, przywodził mu Giscard d'Estaing.
Józef Oleksy był przedstawicielem Polski.
Tak, dokładnie, i pani Hübner. A my byliśmy wtedy jako Polska tam jako obserwatorzy. No i on właśnie urodził ten projekt traktatu konstytucyjnego, który o małym właśnie przeszedł. Także to jest coś podobnego. I potem się zwołuje konferencję międzyrządową, która uchwala, przyklepuje ten produkt tego konwentu. Tylko uwaga, Rada Europejska ma zadecydować zwykłą większością zwołaniu. W zasadzie Rada zawsze głosuje jednomyślnie. Tutaj jest wyjątek. Także można sądzić, że przy dobrych wiatrach dla tej strony mainstreamowej konwent im się uda zwołać i możemy nie móc tego zablokować na poziomie Rady Europejskiej.
Czyli rzeczywiście ten walec się toczy i wybory w Polsce pod tym względem są bardzo ważne.
No, opozycja w tej materii powie tak, jeżeli przejmie rządy. Po pierwsze, głosami swoich przedstawicieli w Komisji Konstytucyjnej zaaprobowali ten wariant, który dzisiaj jest zapisany w raporcie. Po drugie, w głosowaniu we wrześniu nad jeszcze innym raportem o parlamentaryzmie europejskim przegłosowali dwie poprawki, które tak naprawdę są poparciem tego raportu. Jedna poprawka dotyczyła powszechnej likwidacji prawa weta i polska opozycja i jej frakcje zagłosowały za. I druga, która pośrednio mówi o aprobacie idei, pomysłu, dążenia, propozycji zmiany traktatu także. Także w zasadzie jest pewnikiem, że Polska, gdyby ją rządziła opozycja dzisiejsza, dlatego tak wielka jest europejska stawka, bo ona jest i europejska stawka tych wyborów, i geopolityczna, bo mówiłem przecież o tym, że zamysł jest na taką Eurazję między niemiecką Unią, czy niemieckim superpaństwem, a Rosją. Ktokolwiek by nim nie rządził.
A spieszą się w Brukseli, dlatego że czują oddech ulicy, zarówno ulicy paryskiej, poczuli oddech ulicy włoskiej, ulica w Berlinie również zaczyna myśleć zupełnie o innej Europie.
Oni się boją wyborów w krajach i potem do Parlamentu Europejskiego, które mogłyby proporcje sił zmienić. Ulicy się nie boją, dlatego, bo Francuzi na przykład zmienili celowo konstytucję i w tej chwili mogą przyjąć nowy traktat, omijając referendum. W Niemczech ich ustawa zasadnicza, quasi-konstytucja, zakazuje wręcz referendum. Także będzie nacisk, żeby nie było referendum, tak jak w Polsce jest w tej chwili, czy w Polsce jest nacisk, żeby nie było referendum. Czy to ma być ominięcie demokracji, ominięcie tego, co pan nazywa ulicą, to ma być zrobione przez elity, przez zmowę elit w sposób niedemokratyczny z pominięciem woli społeczeństw.
Jest drugi ważny temat w Brukseli. Relokacja to migrantów, to jest na jakim etapie?
No, to jest na takim etapie, że my przy proteście Polski i Węgier, wstrzymaniu się trzech innych krajów z Europy Środkowo-Wschodniej, Czechy, Słowacja, Austria, ten projekt został przyjęty przez Radę. Jest jego poparcie w Parlamencie Europejskim i on zostanie przyjęty formalnie. Do formalnego klepnięcia potrzeba już tylko aprobaty Parlamentu Europejskiego, który rozmawia w tak zwanym trilogu z Komisją nad detalami. Generalnie biorąc, pakt migracyjny, relokacja, z relokacją wewnątrz za chwilę będzie przyjęty. Dlatego właśnie takie wielkie znaczenie naszego referendum, dlatego tak się go boją, ponieważ bardzo trudno politycznie, bo prawnie wygrywają. Natomiast politycznie niekoniecznie, jeżeli Polacy w referendum powiedzą nie migracji nielegalnej i przymusowej relokacji, boją się, że to zarazi inne kraje, a są takie głosy, one też zrobią referenda i wtedy jakkolwiek mogą przeforsować rzecz prawnie, no politycznie rzecz może być martwa. Dlatego właśnie taka stawka tego referendum.
To tylko na tym poziomie możemy zablokować teraz projekt relokacji, czy w ogóle go nie możemy zablokować?
On jest niestety wbrew traktatowi, z pogwałceniem traktatu, bo traktat mówi, że imigracja ekonomiczna jest wyłączną kompetencją państw członkowskich. Oni to procedują tak, jakby to była kompetencja unijna i procedują to w trybie głosowania większościowego, wbrew temu, że swego czasu Rada Europejska postanowiła, że będzie tryb jednomyślny. Także gwałcą zasady w dwóch punktach, w dwóch miejscach. I to wprowadzają w życie. Dlaczego? Bo mogą i mają potem większość, a opór tej dwójki czy piątki nie wystarczył. I to, co przechyliło szale, to było przejście z jednej strony na drugą Niemiec. Dosłownie kilkanaście dni temu wydaje się.
To prawda i zniknęła mniejszość blokująca. Panie ministrze, naszym gościem Jacek Sariusz-Wolski, europoseł Prawo i Sprawiedliwość Europejska, frakcja konserwatystów i reformatorów. Stanowisko Gazety Wyborczej brzmi tak: jeżeli teraz przegra opozycja, to nie będzie już więcej wolnych wyborów. To ja do tego zdania się odwołam, nie będzie więcej wolnych wyborów. Co się stanie, jeżeli Unia Europejska przeprowadzi projekt centralizacji? Będą jeszcze wolne wybory? Będzie sens robić wolne wybory? Czy te wybory już nie będą miały znaczenia?
Jeżeli te wszystkie kompetencje, te 10 kardynalnych obszarów przejdą na Unię i pamiętajmy, tam są też taka kategoria kompetencji dzielonych, ale według traktatu to oznacza, że najpierw te kompetencje wykonuje Unia, a dopiero to, co zostawi, ewentualnie mogą wykonywać państwa członkowskie, no to państwa będą landami, a nie państwami, w związku z czym nie będą miały kompetencji państw, w związku z czym na poziomie państw będzie można landtagi wybierać, używając skrótu myślowego. Wybory będą formalne, a prawdziwe nie.
Ale to jaka będzie ranga naszych wyborów, jeżeli Platforma czy opozycja wygra, podpisze, zgodzi się, Unia się scentralizuje, pójdziemy do urn wyborczych w 2027 roku i co właściwie, o czym będziemy decydować, jaka będzie nasza pozycja jako obywateli?
No, będziemy decydowali o sprawach, które pozostaną w kompetencji Polski, zredukowanej do roli europejskiego województwa czy landu i te kompetencje będą minimalne, nieporównywalne. W jednej z ekspertyz mówi się o tym, że kompetencje państw po wejściu w życie tego traktatu nowego, tej propozycji, byłyby mniejsze niż w Stanach Zjednoczonych.
To pytanie, to może chociaż w wyborach europejskich do Europarlamentu nasz głos będzie się liczył, czy nawet tam już te wybory będą dekoracją?
Będą raczej dekoracją, dlatego, bo taki jest układ sił. Tak jak powiedziałem, no, symbolem tego jest tamto głosowanie 330 do 170, ponieważ ten główny nurt lewicowo-centrowo-liberalny ma większość. Także jedyna nadzieja w tym, że nagle społeczeństwo by zagłosowały konserwatywnie, tak jak we Włoszech, w Czechach czy w Polsce. Ale czy tak będzie, tego nie wiemy i liczyć na to nie bardzo można.
To w takim wypadku, czy Polska będzie krajem demokratycznym, a czy my będziemy w związku z tym obywatelami, czy będziemy poddanymi Komisji Europejskiej? Kim będziemy w tej nowej Unii?
Nie będziemy obywatelami, tak o tym powiedział na konwencji PiS-u w Krakowie Małopolskiej pan prezes Jarosław Kaczyński, że zmiana ustroju w tym kształcie, jaką proponuje Parlament Europejski, sprawi, że Polacy przestaną być obywatelami. To jest antydemokratyczny ustrój, który jest planowany. Rządy sprawowałyby elity, nie musząc się liczyć z obywatelami, z wyborcami.
A jak pana głos był przyjmowany?
Zresztą taki był pomysł, proszę przeczytać manifest Ventotene. Schuman mówił, że to, co on proponuje, to nie jest super państwo, a Spinelli, któremu hołduje większość dzisiaj w Parlamencie Europejskim, mówił, że to ma być, właśnie ma być państwo europejskie i z likwidacją wręcz państw narodowych, likwidacją.
Czyli podatki będą zbierać urzędnicy z Brukseli?
No, w tym projekcie jest mowa o tym, że ma być podatki, budżet, mają być, to wszystko ma być głosowane większością. Więc i należeć do dominium Unii Europejskiej, a nie państw członkowskich. Także te atrybuty, no jeszcze do tego tam jest zapisane, że waluta euro będzie obowiązkowa. Także wszystkie atrybuty państwa suwerennego zostaną przeniesione na Unię i odebrane państwom członkowskim. Państwa członkowskie nie będą suwerenne, będą częściami składowymi, jakkolwiek by nazwać, landami czy województwami, a Unia Europejska będzie tworem hierarchicznym, centralizowanym, niedemokratycznym, no pod hegemonią największych, czyli Niemiec plus pomocnicza rola Francji i Beneluxu i pewnie jeszcze kilku mniejszych krajów.
A na jakiej zasadzie? No, traktaty będą równe wobec wszystkich, bo to wygląda dość nieprzyjemnie. To dlaczego to jest przyjmowane w Rzymie, w Madrycie, w Paryżu, w innych stolicach? Czy nie jest przyjmowane? Jaka jest recepcja tych krajów zachodnich?
Lewica, tam gdzie rządzi lewica i centrum, to jest przyjmowane, ponieważ oni tego chcą. Oni są wyznawcami tej koncepcji.
No ale stracą swoje własne kompetencje. Czy premier Sanchez
tak,
jest socjalistą?
Tak, ale będą rządzić na poziomie Unii.
Nie, a premier Meloni na przykład?
No, partia premier Meloni jest konserwatywna i jest przeciwko takim rozwiązaniom. Ale jeżeli zostanie zmieniony rząd na centrolewicowy, to się zgodzi, to jest raz. A po drugie, Włochy są bardzo wrażliwe na presję. Rzecz, o której się mało wie i mało mówi. Włochy nie chciały być za tym paktem migracyjnym i przymusową relokacją. I na Lampedusie pani Meloni mówiła, że przymusowa relokacja to nie jest rozwiązanie problemu. I nie chcieli poprzeć tego, bo oni chcieli blokady morskiej, a nie tego sztucznego, nieskutecznego rozwiązania. Natomiast zagrożono Włochom odebraniem trzeciej transzy KPO wielomiliardowej i Włochy się poddały. A gdyby im zabrać, to rynki finansowe by zniszczyły gospodarkę włoską w przeciągu kilku dni.
I tak wygląda obraz kształtowania się nowej rzeczywistości. To tylko na koniec ekonomia, o czym mówił redaktor Krzysztof Skowroński. No koniec końców, gdzieś tam jest rachunek ekonomiczny. Na tej Unii ani Włosi, ani Hiszpanie specjalnie nie zyskują. Tak działa imperium, że zasysa do siebie wszystkie dobra i produkt dodany. No jak długo Francuzi też i Włosi, i Hiszpanie będą się godzić na taki system, gdzie większość dobrobytu ląduje w Beneluxie i w Berlinie.
No, pan próbuje rozpaczliwie, szukać racjonalnego rozumowania. Nie, to jest, znaczy w niektórych oczach moich pięciu kolegów współsprawozdawców widziałem fanatyzm. To nie jest racjonalne myślenie, to jest ideologia. Pan Spinelli, autor tego konceptu, był trockistą, komunistą. To jest ideologia. Te pomysły na zarządzanie pachną centralnym planowaniem. Wątki te socjalno-ekonomiczne pachną socjalizmem. Odebranie wolności i praw demokratycznych obywatelom pachną bolszewizmem. Także tym razem coś na kształt tego, co znamy ze wschodu, może przyjść do nas z zachodu.
To o tym od dawna mówiono, że budujemy coś podobnego do kraju rad. O tym mówili niektórzy, nawet niektórzy Rosjanie, pan Bukowski.
No to jest za daleko idące. Właśnie przed tym scenariuszem trzeba się uchronić. Koncept Unii Europejskiej jest dobry, taki jak jego korzenie stanowią i ojcowie założyciele. Schumann de Gasperi dzisiaj w drodze na ołtarze. Natomiast on zostaje i ma zostać uprowadzony, skradziony, zawłaszczony. Ja to porównuję do greckiego mitu uprowadzenia Europy przez byka Zeusa. To jest nie ta Europa, która była do jeszcze jakiegoś czasu temu budowana, do której my wchodziliśmy, do tych założeń aksjologicznych, na których ona jest oparta. To jest próba zmiany radykalnej, zamachu tak naprawdę na Unię Europejską i stworzenia czegoś w jej miejsce, co już nie będzie wspólnotą suwerennych państw.
Często w tej kampanii pytaliśmy się, o co są te wybory, aż stało się to prześmiewczą frazą. Właśnie o tym są te wybory.
Taka jest stawka tych wyborów.
Jacek Sariusz-Wolski, poseł do Europarlamentu, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Panie ministrze, do usłyszenia, do zobaczenia. 8:42. Ja wiem, że jest późno, ale może warto jednak posłuchać chłopców z placu Broni o Wolności. Nie warto.
Nie warto o wolności posłuchać. Warto zaprosić do studia Stefana Truszczyńskiego, który gdzieś tam w korytarzach jest. Poprzedzimy to o takim dżingle.
Radio, robimy radio.
Radio, robimy radio.
Radio, robimy radio.
Radio.
Stefan Truszczyński wczoraj zadzwonił bardzo zbulwersowany dymisją generałów i powiedział, ja to muszę, a właściwie nie powiedział, powiedział, trzeba to skomentować, to teraz czas na ten komentarz. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry. Trzeba. Tak, powinno się. Może nie ja jestem najlepszym do tego, ale akurat byłem na pogrzebie ważnym dla mnie i dla w ogóle, uważam, w Chodlu, takim małym miasteczku koło Lublina. I tam odbył się powtórny pogrzeb żołnierza. Żołnierza września, partyzanta, dowódcy, jednego z dowódców u zapory, Chlebickiego, Karola Chlebickiego, pseudonim Mściciel. Otóż po walkach w Warszawie, na obronie Warszawy, był partyzantem w oddziale i w 1943 roku, akurat w październiku, na początku października, zginął w lesie. Zginął. No, został pochowany i przez wiele, wiele lat był dumą tego małego, pięknego miasteczka Chodla koło Lublina. Wszystko było w porządku. Nagle 5 lat temu wyrzucili go z grobu, zbezcześcili. No, drukowałeś mój reportaż, dziękuję ci jeszcze raz za to, odważnie w necie, bo to władza była odpowiedzialna również. I teraz odbył się powtórny pogrzeb, fantastyczny. Była władza kościelna, władza państwowa, żołnierze, dowódca całego tego okręgu wojskowego, strażacy, policjanci, dużo młodzieży, szkoła. I nagle taki cios. Tutaj taki byłem zadowolony. Salwa honorowa. 30 karabinów maszynowych, takich ręcznych, walnęło. No coś niesamowitego na tego. Pełen cmentarz, pełen kościół, msza. I nagle czytam, dowiaduję się, że dwaj, a już teraz powiem tak, jak myślę, żołnierzyki, bo to już nie są żołnierze, dwaj żołnierzyki oddają zabawki, czołgi, samoloty, helikoptery, już nie chcą. Oni oddają to, do widzenia, dziękujemy. Z dnia na dzień, bez uprzedzenia prezydenta, bez uprzedzenia ministra, poprzez Gazetę Rzeczpospolitą, jakiś dziennikarze wysyłają informację, że nie, ja już od jutra nie będę szefem sztabu, nie będę naczelnym dowódcą. Tutaj sobie go, mam zdjęcia, patrzę na generała, czterogwiazdkowy. Kto to miał te cztery gwiazdki? Zresztą tylko Jaruzelski. I drugi, trzygwiazdkowy, generał dywizji, generał broni, generał armii. Mówią z dnia na dzień, że nie będą nas bronić. Co oni, prywatne stanowisko, kurnik z jajami? To jest armia polska. To jest w okresie niebezpieczeństwa teraz. Jeszcze przed wyborami taka manifestacja. No więc po prostu... Nie wiem, jak to określić. Niech się tym zajmą. Na razie polska władza, prezydent, premier, minister poradzili sobie z tym. Są nowi i nic się nie stało. Na co tam ci liczyli? Że się armia zawali? Że nie będzie dowództwa? Że będzie zamęt przez kilka dni? Że odwołanie zajmie ileś tam dni, a potem dopiero nominacje? Nie. 24 godziny nie ma ludzi niezastąpionych. Generałów ci u nas dostatek. I tych po Afganistanie i tych po Iraku mamy. Także tak to mi się wygląda. No, tyle takiego jakby oburzenia. Przepraszam, że tak tutaj występuję, ale to ja myślę, że jeszcze za słabo powiedziałem.
No to powiedz mocniej.
Powiedz mocniej. Zdrajcy. Po prostu zdrajcy narodu. Faceci, którzy nie powinni w ogóle... Niech czy pan minister Błaszczak już wysłał ordynansa po mundury, żeby zabrać? Czy inni generałowie, może są tacy, którzy przebierają nogami i chcą tego typu zaszczyty, ale to jakimś, gdzie można oddać tramwaj, jadę tramwajem, już nie chcę być motorniczym, sobie wyskakuję, cześć pasażerowie, rozwalcie się na najbliższym drzewie, jestem kapitanem statku, wyskakuję z mostku, płyń sobie łajbo, rozwal się, ale ja jestem generałem. Szefem sztabu, najważniejszym dowódcą w 37-milionowym kraju i ja sobie mówię bye bye, cześć chłopaki, ja już nie będę. I wyjechał sobie na kilka dni, pojechał do Pragi. No czegoś takiego, tu są komentarze, że szok, że to nigdy się nie zdarzyło. Co by zrobił Poniatowski z takim? Co by zrobił Chrobry z takim dowódcą? Czy Sobieski? No, można się domyśleć, co by zrobił. To jest jeszcze to nawiązanie do tego Karola Chlebickiego, gdzie kilka osób doprowadziło do powtórnego pogrzebu, gdzie prezydent dał mu wysokie odznaczenie państwowe. Ja nie jestem oficerem, tylko mam krzyż oficerski, dostałem niedawno. Oficerem jestem tylko wyłącznie kapralem pod chorążym. Ja nie pamiętam, żeby kontaktował się z takimi oficerami. Zawsze może się nie zgadzałem, często bardzo, ale to jest służba państwu, naszemu państwu.
Powiedział kapral pod chorąży Stefan Truszczyński, redaktor, dziennikarz z krwi i kości. Stefanie, bardzo dziękuję za wizytę w Poranku w Net. Na zegarze godzina 8:48. Ponad 600 tysięcy osób mieszkających za granicą chce zagłosować w wyborach parlamentarnych. Sławomir Wróbel, dziennikarz od lat mieszkający w Londynie, komentator polskich mediów, telewizji publicznej, działacz polski w Londynie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie z Londynu. Od prawie 20 lat mieszkam w Londynie i obserwuję dość dokładnie wszystkie wybory już od 2005 roku. Wspomniałem o tym dlatego, że w tym 2005 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, takich kolejek, takich tłumów do urny wyborczych nie było. Wtedy głosowało chyba poniżej 10 tysięcy osób w Londynie, w Wielkiej Brytanii, tutaj nad Tamizą. A teraz, tak jak pan redaktor wspomniał, na całym świecie około 608 tysięcy, dokładnie to ujmując, osób się zapisało, zgłosiło swą chęć do głosowania, a w Wielkiej Brytanii około 160 tysięcy. Trzeba też dodać, że w Wielkiej Brytanii przygotowano rekordową ilość komisji wyborczych, 75, tak jak przypominam, ten 2005 rok, to zapewne była liczba komisji poniżej 10. Natomiast no, mamy do czynienia faktycznie z wielkim zainteresowaniem tutaj Polaków wyborami, ale należy też wziąć pod uwagę, że nawet te 160 tysięcy to jednak jest jakaś 1/4, 1/3 z tych Polaków, którzy, jak się szacuje, zostali w Wielkiej Brytanii, bo Polaków ciągle jest tutaj między 600 a 700 tysięcy na wyspach. Więc te 160 tysięcy to z jednej strony liczba duża, ale z drugiej strony no jednak mniejszość tych, którzy mieszkają nad Tamizą. O tym też należy pamiętać i należy też pamiętać, że te 160 tysięcy to niekoniecznie frekwencja będzie 100%. Ja szacuję, że raczej na poziomie około 75-80% z tych osób zadeklarowanych, zapisanych wcześniej zagłosuje.
Czyli około 2000 osób na jeden lokal wyborczy, tak przynajmniej statystycznie i matematycznie to wygląda. Zdążą, nie zdążą? Oto jest pytanie.
No to jest niewątpliwie pytanie, które wzbudza pewne emocje. Są też lokale wyborcze, w których pan redaktor wspomniał o średniej, że około 2000 osób. Natomiast są też lokale rekordowe, jak w dzielnicy na wschodzie Londynu, Ilford, gdzie tych osób jest zapisanych 3500. Czy zdążą? No to wszystko w dużej mierze zależy też od sprawności komisji. Aczkolwiek wydaje mi się, że polski konsulat MSZ zrobił dużo, aby te wybory mogły przebiec sprawnie, bo liczba osób w komisji to jest co najmniej 12, tam chyba nawet w niektórych przypadkach rozszerzono, więc istnieje taka szansa, iż jeśli nie będzie osób, które w komisji będą stwarzać jakieś sztuczne problemy, a istnieje takie zagrożenie niestety, bo ja obserwuję działania lokalnych działaczy tutaj emigracyjnych Komitetu Obrony Demokracji, które jakieś bzdurne przykłady wysyłają do członków komisji, jak należy liczyć głosy, jak nie należy. No to jest generalnie sprzeczne z tym, co podaje Państwowa Komisja Wyborcza. No, jeśli trafi się na takiego człowieka, który będzie trochę paraliżował te prace komisji, może się zdarzyć tak, że się nie uda, ale liczę na to jednak, że właśnie nomen omen wszystkie głosy zostaną policzone i demokracja wygra. Natomiast ważne jest również, aby Polacy zagłosowali w tych wyborach referendalnych, bo ja uważam, że nawet rząd tutaj nie przyłożył aż takiej dużej wagi do tego, aby nawoływać, przynajmniej tutaj u nas z pozycji Wysp Brytyjskich, żeby brać udział też w referendum, którego pytania w obliczu tych, choćby tych ostatnich informacji o uchodźcach, no moim zdaniem to referendum było bardzo ważne, jeśli by mogło zostać uznane za ważne. Natomiast no też muszę niestety, no ale to z powodów obiektywnych, wrzucić kamyczek do ogródka opozycji, bo ich Twittery są rozgrzane od wezwań do tego, aby broń Boże nie brać karty referendalnej, aby w tym referendum nie wziąć udziału. No, Ja wiem, że to są sprzeczności Komitet Obrony Demokracji z jednej strony, wezwania do tego, aby w referendum nie brać udziału, no ale no cóż, jeśli sam lider ich, Donald Tusk, unieważnił te wybory, to może ma to wpływ, więc trochę brakuje mi ze strony opozycyjnej takiej odpowiedzialności wspólnej za państwo. Ono się wyraża również choćby w tym, że te 75 komisji, jeśli sobie przeliczymy przez liczbę członków, to jest blisko 1000 osób, które należało zaangażować do prac w tych komisjach, a jednocześnie było mnóstwo takiej brudnej propagandy, że to będzie manipulowane głosowanie, że będą oszukiwać, no, przez co się zmniejsza chęć brania udziału zwykłych ludzi, zwykłych takich działaczy zaangażowanych, polonijnych w pracach komisji. No, niewątpliwie konsulaty nie miały tutaj łatwo, jeśli chodzi, i dużo było takich nawet wręcz próśb do tego, aby ludzie do tych komisji się zgłaszali. Więc no, z jednej strony łatwo jest opozycji krytykować, że te głosy mogą być niepoliczone, że tak dużo osób się zapisało, no, a z drugiej strony nie było wcześniej czegoś takiego, że wspólnie te głosy policzmy, wspólnie zaufajmy tutaj instytucjom państwowym, działajmy ręka w rękę. Tego na pewno ze strony opozycji nie było, i tutaj duży ukłon akurat w stosunku do prac MSZ-u, bo ja widziałem też, jak oni mocno angażowali się w to, żeby te komisje miały pełny skład i żeby tych komisji było tak dużo.
A jak przebiegała kampania wyborcza w Londynie?
Przyznam się, że przebiegała niezbyt aktywnie, jeśli chodzi o partie polityczne, które startują. Pojedyncze, niezbyt liczne spotkania. Tutaj ze strony Prawa i Sprawiedliwości był odwiedził wyspy Sebastian Kaleta, odwiedził kandydat polonijny Adam Gajkowski. Odwiedzili również wyspy kandydaci Trzeciej Drogi. Natomiast nie zauważyłem, aby była jakakolwiek wizyta kogoś z Koalicji Obywatelskiej. Być może ja nie zauważyłem, no ale to też chyba by świadczyło o tym, jakie to spotkanie by było. Więc na przykład z Koalicji Obywatelskiej, która kiedyś przecież robiła na tym kampanię wyborczą w 2007 roku, opierała, to był jeden z jej filarów, w tym roku no, porzuciła Wyspy Brytyjskie.
A jakie są nastroje? Oczywiście nie znasz nastrojów wszystkich Polaków, ale wśród Polaków mieszkających w Londynie, których spotykasz, z którymi rozmawiasz, kto tam wygra wybory?
Ciężko będzie ocenić. Ciężko mi ocenić. Nie chciałbym tutaj jakoś stawiać werdyktów, bo no, choćby ta frekwencja, ona też może zaskoczyć, jeśli chodzi o wyniki. No, w tamtych wyborach wygrała mocno Platforma Obywatelska, ale w tym roku nie byłbym wcale tego tak pewien, czy tak będzie. No, prawdopodobnie czarnym koniem Konfederacja. Zobaczymy, jaki wynik Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj należy wziąć pod uwagę również to, że jednak ta 1/4, 1/3 Polaków za rządów Prawa i Sprawiedliwości wróciła do Polski, i to jest też część osób, które no, pewnie głosowałoby na Zjednoczoną Prawicę. Zresztą może jako ciekawostkę dodam, że to oczywiście jest tylko wycinek, ale że dwójka moich znajomych, którzy wrócili do Polski i nie byli zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości. To było zawsze w ich przypadku głosowanie na Platformę Obywatelską. Po powrocie do Polski po 2 latach w tym roku mówią, że głosują właśnie na rządy Zjednoczonej Prawicy, bo oni w Polsce zobaczyli, że to jest inaczej niż widzą w telewizji, niż widzieli w prasie tutaj w Wielkiej Brytanii. Trzeba dodać, że no, media polonijne w większości no, raczej sympatyzują z opozycją. No i bardzo duży zasięg ma tutaj telewizja TVN, co też myślę ma wpływ na to, w jaki sposób Polacy głosują. Inna sprawa, że jeśli Platforma wygrywa, to dla mnie to jest trochę syndrom sztokholmski, bo to przecież wyjeżdżaliśmy Wyjeżdżaliśmy po 2004 roku i za czasów rządów SLD, również za czasów Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim za czasów Platformy Obywatelskiej, a powroty rozpoczęły się jednak dopiero po 2017 roku i to są powroty masowe.
A ty gdzie będziesz głosował?
Ja zapisałem się do komisji w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym, bo tam mam najbliżej, tam są utworzone 4 komisje i łącznie taką decyzję jak ja podjęło ponad 8 tysięcy osób.
Będziesz stał w długiej kolejce.
Może pójdę rano po mszy i wtedy ta kolejka będzie krótsza, ale jeśli trzeba będzie stać w dłuższej kolejce, no cóż, Polska warta jest tego.
Sławomir Wróbel był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i trzymam kciuki za dobre wyniki i również za to, żeby referendum okazało się ważne, wiążące, bo to ważne dla Polski.
O tym referendum mówił Jacek Sariusz-Wolski, opisując sytuację. W którym momencie jest ta wielka rewolucja, jeśli chodzi o Europę i centralizację Europy? Nie wiem, czy cytat z Jacka Sariusza-Wolskiego znajdzie się już w wiadomościach. Tak, więc jest godzina 9, Jakub Duszak, a potem ciąg dalszy poranka albo wyborczego dnia.